Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam się z Państwem serdecznie, Lech Polakiewicz. Witam również Panią Joannę, która realizuje tę audycję, i naszego gościa, doktora Jacka Pulikowskiego. Więcej nie potrzeba nic mówić. Także akurat prosto, dosłownie 10 minut temu opuścił parafię Ojców Redemptorystów, gdzie miał otwarte spotkanie, dość długie. Także trochę wymęczony, ale przygotowany. I jest, towarzyszy nam również ojciec Wojciech Zagrodzki, proboszcz parafii świętego Józefa w Toruniu, redemptorysta. Serdecznie witamy ojca.
Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, szczęść Boże.
Tak, dzisiejszy temat, jak już było zapowiadane, jak być dobrym mężem w sypialni. Powiedzmy ciąg dalszy tematu, jak być dobrą żoną w sypialni. Były pytania, dlaczego męża nie ma. No w tej chwili tutaj też mamy skład wyłącznie męski, ale myślę, że w telefonach wybrzmi więcej pań. Jesteśmy pielgrzymami, wędrujemy do nieba. To jest nasz początek wieczności. I wszystko, co robimy, powinno ku temu zmierzać, by pomagać nam do tego nieba się dostać. Pan Bóg stworzył człowieka i stworzył jego seksualność, i wszystko, co stworzył, jest dobre. No niestety, zło tego świata usiłuje zawłaszczyć tą płaszczyznę płciowości, inaczej mówiąc po z łaciny płciowość seks, no więc mówimy o seksie, mówi się o seksie i że to już jest sprawa, do której Kościół ani Pan Bóg nie ma dostępu. Nic bardziej mylnego. Pan Bóg stworzył nas i stworzył właśnie takich i stworzył małżeństwo, to nie jest pomysł ludzki ani Kościoła i dlatego w małżeństwie mamy prawo, zawierając związek małżeński, mąż oddaje również siebie żonie, żona oddaje mężowi. Także już ciało męża nie należy do niego, tylko do żony i odwrotnie. Ciało żony należy do męża. Jacek Pulikowski, jak być dobrym mężem w sypialni?
No właśnie, powiem szczerze od razu, że tytuł mi się nie bardzo podoba, bo jest taki troszeczkę współczesno brzmiąco tak językiem, którego ja nie bardzo lubię, tak? Sfera jest bardzo delikatna, sfera intymna. Chociaż powiem szczerze, że sam też czasem posługuję się taką terminologią, czasem, żeby sprowokować. Tak mam przed sobą książkę z zeszłego roku wydaną. Warto uprawić seks. Uprawić, tak? Jako teren do uprawy. I bardzo wiele osób mówiło, słuchaj, tam jest błąd na układce. Bo wszyscy myśleli, że to jest w duchu tego świata uprawiać, prawda? Nawet księża niektórzy mówią, no błąd jest. A jak czytają, to wszyscy chcą uprawiać. Przesiąkliśmy tym językiem świata i to chyba nie jest do końca dobrze. Tak przy okazji pod tym tytułem uprawić seks, warto uprawić seks, dopisałem małżeński, bo poza małżeński zawsze pozostanie bezowocnym ugorem. Czyli o pielęgnowaniu sfery płciowości w życiu i w czystości i życiu w czystości seksualnej. I właśnie tak naprawdę wszyscy bez wyjątku jesteśmy wezwani do życia w czystości seksualnej. Przy czym ta czystość dla osób żyjących poza małżeństwem oznacza nieuruchamianie sfery emocji, reakcji seksualnych, wprost mówiąc. Natomiast w małżeństwie, do czystości małżeńskiej należy właśnie uruchamianie w godziwy, wymyślony przez Pana Boga sposób, który służy między innymi płodności, ale nie tylko płodności. Jadąc tutaj sam bez żony, podpytałem ją, właściwie nawet nie podpytywałem, bo sama mi powiedziała, że co ona sądzi na ten temat. Więc dwie rzeczy powiedziała, że koniecznie muszę powiedzieć, więc niniejszym to wypełniam. Po pierwsze, że święte świętych w tej dziedzinie to jest wierność i wyłączność seksualna. To jest najważniejsze, wierność i wyłączność seksualna. Natomiast druga rzecz, którą powiedziała kobieta, żona, matka trójki dzieci, że dużo ważniejsze, jaki jest mąż poza sypialnią, tak naprawdę. Że ta sypialnia jest jakimś ważnym dodatkiem, ale to nie jest tak, jak na filmach pokazują, że sypialnia zastępuje dobre życie w codzienności, bo to jest po prostu niemożliwe. Najpierw bym chciał powiedzieć kilka takich zdań fundamentalnych, żeby ich nie zagubić. Po pierwsze, że trzeba być dobrym mężem poza sypialnią, żeby w ogóle mówić o pożytku ze sfery intymnej. Bo jeżeli mamy zniszczone relacje w codzienności, to sfera intymna będzie tylko jakąś tam namiastką właśnie w duchu tego, co świat nam proponuje. I druga rzecz, którą chcę koniecznie powiedzieć, to jest to, że uruchomienie aktywności seksualnej, świadome doprowadzanie narządów do reakcji, krótko mówiąc współżycie płciowe, ma sens tylko w małżeństwie. To znaczy ma sens. Może przyczyniać się do wzrostu człowieka i do wzrostu więzi. Poza małżeństwem zawsze będzie powodowała niszczenie aż do ruiny człowieka i mimo zażywania jakiejś tam chwilowej przyjemności do ruiny więzi. Jest złudzeniem, że łóżko jest takim takim automatem, który buduje więź. To jest absolutnie nieprawda. Jeżeli nie ma zbudowanej więzi, to łóżko niczego nie naprawi. Ono może tylko wyrażać głęboką więź wcześniej nabudowaną. I wreszcie jeszcze trzecią rzecz ważną, którą chcę powiedzieć, to, że jeżeli wkradnie się do sfery seksualności, do aktywności seksualnej, lęk przed dzieckiem, to w zasadzie to działanie stanie się pozbawione sensu. Ja nie mówię, że każde współczucie ma owocować patrzeniem przed dziecka, absolutnie nie. Ale jeżeli będzie tam lęk przed dzieckiem jako naturalnym, normalnym owocem zbliżenia kobiety i mężczyzny, to wszystko jest wywrócone i poza jakąś tam doraźną, chwilową przyjemnością żadnego pożytku z takiego działania nie będzie. I bardzo wiele osób to przeżyło, że ich życie zostało zniszczone właśnie przez, no mówiąc brutalnie, zabawianie się seksualne poza małżeństwem. To jest ruina życia i to w krótkim czasie. I dlaczego jest tak ważne, że te rzeczy, które powiedziałem na początku, że być dobrym w codzienności, że tylko w małżeństwie może wypływać korzyść z aktywności seksualnej i że dzieci są ważnym elementem, który musi być wpisane w działania seksualne. Niekoniecznie w danej chwili planowane, ale muszą być generalnie akceptowane. Dlatego, że świat, no to od razu powiedzmy, świat bezbożny i wynaturzony, koncentruje się wyłącznie na takim poziomie doznaniowym, ja czasem mówię naskórkowym, trochę prowokacyjnie, na tym wymiarze cielesnym. W ogóle nic innego w takiej mowie świata nie jest interesujące. Żadna trwała więź, żadne dzieci, żadne małżeństwo. Jest po prostu zabawa kochanków w łóżku. Zresztą tak chwaliła się takim terminem autorka jednej z przez długie lata jedynej książki na rynku polskim, która mówiła na te tematy seksualności właśnie i nie mówiła, ani razu nie użyła słowa małżeństwa, ani słowa dziecko, ani razu słowa jedność, trwała więź, czyli krótko mówiąc, całą książkę kłamała, odwracając uwagę od tego, co jest naprawdę istotne, ku jakimś tam naskórkowym reakcjom. I rzeczywiście w mowie świata to jedynym celem spotkania dwojga osób, to jest reakcja ciała, już mówiąc brutalnie, orgazm, prawda? I wszystko się wokół tego koncentruje. Jak pobudzać, żeby do tego doprowadzać, jak symulować, prawda? Jakie pozycje ciała najatrakcyjniejsze przyjmować, a jeszcze do tego świat oferuje różne gadżety, różne dodatki, różne przyrządy, no i farmakologię, która ma to wszystko wspomagać. I takie patrzenie odwraca uwagę od tego, co jest naprawdę istotne, czyli od celu, dla którego została stworzona płciowość, seksualność. To słowo to już Leszek już powiedział, że łacińskie sexus dokładnie i polska płeć, to jest dokładnie to samo, tylko że ze słowem seks w naszym takim potocznym rozumieniu są związane takie konotacje, no nazwijmy to krótko, świństwa. To są jakieś tam moralnie złe rzeczy. Natomiast płciowość na szczęście jest ochroniona przed takim kojarzeniem i dlatego ja wolę używać słowa płciowość, który znaczy dokładnie to samo. Jaki jest cel spotkania intymnego męża i żony? No, pierwszym celem jest miłość. I to zarówno chodzi o pogłębienie miłości, więzi miłości pomiędzy osobami
żony i męża, ale również chodzi o pewne potwierdzenie, wyrażenie tej miłości, prawda? Ale też potwierdzenie wierności, wyłączności seksualnej. Ten znak spotkania dwojga osób w ciele, męża i żony, jest znakiem o wielkim znaczeniu. On musi coś znaczyć, prawda? I on normalnie ma wyrażać, ma być znakiem miłości małżeńskiej. Natomiast jakim znakiem, czy znakiem czego jest zabawa dwóch przygodnych osób, no to jest żałosne. To jest, nie zasługuje na miano człowieczego tak naprawdę. Natomiast drugim sensem, czy celem spotkania się męża i żony, to jest przekazywanie życia w miłości. I dodajmy od razu, że my przekazujemy życie nie mocą naszą człowieczą, tylko w tym przekazaniu życia uczestniczy Pan Bóg. To jest jakiś w ogóle obłęd, jakby się w to wmyśleć, że Pan Bóg zniża się do człowieka, oddaje się bezbronnie do współpracy w przekazywaniu życia i nawet jak człowiek zachowuje się niegodnie, nawet jak po pijanemu, to i tak Pan Bóg przychodzi. To jest takie jakaś pokora Boga, Stwórcy, który przychodzi, dał nam moc współstwarzania, no i przychodzi do nas. Ale tak naprawdę to Jego, nie nasza wola się dzieje. Także my tak naprawdę nie możemy począć dziecka. My jako ludzie. My możemy stworzyć warunki do poczęcia, a czy ono się pocznie, czy nie, to decyduje Pan Bóg. I tutaj trzeba pewnej pokory w podejściu człowieczym, bo coraz więcej ludzi właśnie próbuje na ten teren wchodzić, tak z butami bym powiedział, łącznie z produktem człowieka w szkle, prawda? To jest takie brutalne wchodzenie na teren jakiegoś, no, sakrum, na teren Pana Boga. I zarzuca się Kościołowi często, że Kościół pozwala na akty małżeńskie tylko po to, żeby doprowadzić do poczęcia. To jest ewidentna nieprawda. Nawet są jawne zdania w nauce Kościoła, chociażby w encyklice Humanae Vitae, o dopuszczalności wykorzystywania okresów tak zwanych niepłodności. Czyli mimo że małżonkowie wiedzą, że jesteśmy w tej chwili niepłodni, mogą w ten sposób wyrażać sobie miłość. Natomiast czymś zupełnie innym, na co się Kościół rzeczywiście nie zgadza, to sprowadzić współżycie li tylko do aktu, no przepraszam, przyjemnościowego z zablokowaniem płodności. Wszystkie formy antykoncepcji, wszystkie formy obezpłodnienia, czy tam działania poronne, to wszystko, to na to rzeczywiście Kościół się nie zgadza. No. A więc niegodne człowieka, ja mówię, to może niektórych urazić, ale my czekaliśmy z żoną prawie 11 lat na poczęcie, prawie 12 lat na urodzenie pierwszego dziecka. I dla nas dziecko jest gigantycznym, no wielkim, niepojętym darem, prawda? I w moim odczuciu, jest to bardzo subiektywne, ale w moim odczuciu ludzie, którzy zbliżają się do siebie, bojąc się poczęcia dziecka, to mi się kłóci z godnością człowieka. To mi się kłóci z miłością, to mi się kłóci z jakimś takim patrzeniem właśnie na dziecko jako na dar. Dziecko staje się przeszkodą w miłości. Dziecko, przed dzieckiem ludzie zaczynają się bać, zabezpieczać, chronić, a w końcu potem je zabijać, jak przyjdzie nie w porę. To jest absolutnie niegodne człowieka. Ale nawet już sam lęk o to, że ono się pocznie, jest, uważam, powinien być przepracowany. Możemy nie planować poczęcia dziecka i jesteśmy często do tego nawet pewnie i zaproszeni przez sytuację życiową, tak? Zresztą encyklika wspomniana Humanae Vitae mówi, że przy decyzji o poczęciu dziecka mamy kierować się roztropnym namysłem, wielkodusznością. I czasem roztropny namysł po prostu podpowiada, że w tej chwili, przy takim stanie zdrowia, czy przy takiej jakiejś tam kuracji, czy hormonalnej, czy jakiejś, czy krótko po cesarskim cięciu, bardzo krótko, no są sytuacje, w których rozum, rozsądek, roztropność podpowiada, że w tej chwili powinniśmy się powstrzymać od przekazania życia. Ale plan powstrzymania się od przekazania życia kolejnemu dziecku to jest zupełnie coś innego niż lęk przed poczęciem dziecka, prawda? Także my możemy nie planować dziecka, a obyśmy się nie bali, bo wtedy zresztą lęk ma ogromną moc niszczenia wszystkich wyższych przeżyć i to jest dramat, że każde działanie człowieka w lęku sprowadza się do tych najniższych terenów, do reakcji o charakterze popędowym, a żadnych wyższych przeżyć typu pogłębienie więzi psychicznej, pogłębienie więzi duchowej, to nie wchodzi w rachubę. Jeżeli jest lęk, to ta cała, te prawdziwe człowiecze reakcje i możliwe skutki jakiegoś działania są po prostu zablokowane. I niestety, niestety żyjemy w świecie, który sugeruje, ale też wielu ludzi temu ulega, że przyjemność seksualna jest ważniejsza od poczęcia dziecka, w ogóle od życia dziecka. I stąd się pojawia antykoncepcja. Prawda? Jakbyśmy podzielili na słowo antykoncepcją, antyprzeciwkoncepcją poczęcie, a więc działanie przeciwko poczęciu dziecka. Czyli z jednej strony działamy w sposób, który wiadomo, że może doprowadzić do poczęcia dziecka, a z drugiej strony się boimy tego poczęcia i próbujemy okaleczyć się w ten czy inny sposób. Ale zauważmy również wszelkie działania masturbacyjne, czy w pojedyncze, czy w parze, bo powiedzmy sobie szczerze, że para jednopłciowa nie może współżyć, no bo nie mają narządów obupłciowych, także współżycie między dwoma mężczyznami, między dwoma kobietami jest po prostu niemożliwe, prawda? Można jedynie się masturbować, wykorzystując ciało drugiego człowieka do tego celu, prawda? To pokazuje, że ten człowiek zapomniał o naczelnym celu, w jakim dana została człowiekowi płciowość. On niszczy samego siebie, on tego nie wie. Także jakieś wnioskowanie, żeby nie pochwalać masturbacji, żeby nie pochwalać związków, które nie mogą normalnie współżyć, nie stwarzać temu warunków. Jest często przyjmowana jakaś homofobia, czy jako wrogość dla ludzi tak działający. Nie. Jeżeli byśmy się pochylili prawdziwie nad człowiekiem, to tak naprawdę każdą osobę o zaburzeniach do orientacji psychoseksualnej, powinniśmy namawiać do terapii, żeby powrócił do końca do własnej płci, by mógł założyć szczęśliwą rodzinę, by mógł cieszyć się dziećmi. Teraz są dziesiątki, setki są wyleczonych, kiedyś czynnych homoseksualistów, którzy pozakładali rodziny, mało tego, mają dzieciaki i potrafią pokazać swoją twarz, opowiadając o zagubieniu w przeszłości i swoje szczęście dzisiaj, prawda? A dochodzimy teraz do zupełnie odwrotnych działań, że takie mówienie, jak ja mówię w tej chwili, to jest mowa nienawiści. Zapraszanie człowieka, żeby powrócił do siebie samego, jest mową nienawiści. No to jest, no niestety, oczywiście prawo idzie za tym i wielu ludzi już było skazanych za mowę nienawiści, prawda? Ale to siły zła tak każą na to wszystko patrzeć, prawda? Dowodem, że przyjemność jest dla wielu ważniejsza od życia dziecka. No to jest straszne porównanie, przyjemność seksualna życie dziecka. To no, wszelkie środki poronne używane, aborcja, to jest dowodem na to, że dla tego człowieka przyjemność jest ważniejsza. Nie potrafił powstrzymać się przed przyjemnością i zabija swoje dziecko. Ostatnio mieliśmy w kolejnych Stanach jakieś poszerzenie tego prawa, że można dziecko zabić do momentu rodzenia się. W praktyce to są straszne rzeczy. Dziecko się rodzi, tylko główka zostaje w środku, więc jeszcze nie jest do końca urodzone i morduje się dziecko. Już mówię o tym, że i w Polsce były sytuacje, że dziecko urodzone, żywe zostawiano, żeby umarło. Czy w czasie aborcji żywe się rodzi, dobijają skalpelem. To są jakieś okrutne praktyki, które pokazują totalne wypaczenie w patrzeniu na seksualność. My się zwykle pewnie oburzamy wszyscy na Molocha, a ściśle mówiąc na to, że ludzie w Starym Testamencie Molochowi składali żywe ofiary, wrzucali w ogień. A co robimy dzisiaj? W białych rękawiczkach robimy to samo. Tylko teraz mamy dziesiątki milionów rocznie dzieci jest składanych, żywych dzieci składanych w ofierze bożkowi imieniem seks, prawda? Czyli ta jakiś taki bożek przyjemności seksualnej zdominował również myślenie ludzi. I dlatego powiedziałem, ten tytuł mi się nie do końca podoba, bo on pokazuje, że właśnie chodzi o te jakieś tam działania w łóżku, tak? Czy w sypialni. Podczas kiedy te działania mają sens tak naprawdę wtedy, kiedy są osadzone w całym pięknym życiu małżeńskim. One są pewnym znakiem już zbudowanej miłości. One niczego nie zastępują, niczego nie udają. Tylko są potwierdzeniem miłości, wierności, wyłączności małżeńskiej, prawda? Jednocześnie otwarciem na przekazywanie życia, na udział w tym cudownym dziele stwarzania kolejnego człowieka. Więc wyjście z tego kontekstu, a świat masowo od tego odszedł, no jest niestety powszechna i myślę, że trzeba wracać do normalności, tak? Tylko żebyśmy teraz nie wylali dziecka z kąpielą. Ja nie powiedziałem, że przyjemność seksualna jest zła. Nie, no przeciwnie, jest bardzo dobra. Sam Pan Bóg ją wymyślił. Tylko przyjemność może być dla człowieka dobrą w skutkach lub złą. jeżeli zażywamy przyjemności w nieuprawniony sposób, sposób niezgodny z naszą naturą, to ta przyjemność nas po prostu niszczy. Bo to nie jest tak, że każda przyjemność jest dla człowieka dobra, prawda? I bardzo wiele ludzi dzisiaj w świecie jest zniszczonych przez zażywanie przyjemności seksualnej, wyrwanej z kontekstu małżeństwa i z kontekstu rodzicielstwa. Można powiedzieć, że w pomyśle Pana Boga było tak, że przyjemność seksualna była zachętą do tego, by ludzie decydowali się na trud przekazywania życia. A jednocześnie nagrodą za trud założenia rodziny, trwania, wychowania. Przecież wszyscy wiedzą, że to wychowanie dzieci jest trudne. Ja to teraz przeżywam jako dziadek i widzę te nieprzespane noce córki synowej, prawda, i ta troska, że dziecko chore, że jakieś alergie, że coś tam jeszcze, prawda. To jest wielki trud. A jedną z nagród, bo przecież nie jedyną i nie najważniejszą, nagród Stwórcy za podjęcie tego trudu w dziele przekazywania życia jest również ta przyjemność seksualna i ona przeżywana w małżeństwie. Nie dość, że jest uprawniona, to ona jest dobra, bo ona powoduje pogłębienie więzi. Natomiast przeżywana w jakimkolwiek innym konfiguracji poza małżeństwem jest zła, ponieważ niszczy człowieka i degraduje go, prawda? Właśnie przez to, że wyszedł z tego kontekstu, w którym ta przyjemność była zaplanowana przez Stwórcę. Oczywiście człowiek próbuje przechytrzyć Pana Boga, prawda? Wykraść przyjemność bez rodzicielstwa, bez trwałej więzi, bez całych trudów, tylko zabrać samą przyjemność. No, pozornie ludziom się wydaje, że im się to udaje, natomiast faktycznie nikomu to się nie udało i nie uda, bo szkody ponoszą ludzie w samych sobie. Także zażywanie przyjemności bez trwałej więzi, bez małżeństwa, bez głębi więzi prowadzi zwykle do uzależnienia i są dramatyczne uzależnienia. Wielokrotnie rozmawiałem z osobami wręcz opętanymi koniecznością działania seksualnego. A przy okazji, jeżeli ktoś znajduje przyjemność i ją realizuje w aktywności seksualnej, bez głębi więzi, no to działa na poziomie tak naprawdę ciało-ciało, bo w sferze psychicznej tam się nic nie dzieje wielkiego, więc tylko dzieje się na bodziec reakcja, a w tym wymiarze bodźce powodują coraz słabszą reakcję, czyli nieuchronnie reakcja będzie coraz słabsza, przez chwilę będzie jeszcze można mnożyć bodźce, aż w końcu tak naprawdę kończy się brakiem reakcji na bodźce. To się nazywa impotencją, prawda? Tak naprawdę wszyscy, którzy zabawiają się seksualnie, nawet zupełnie nie zdają sobie z tego sprawy, prędzej lub później zmierzają wytrwale do własnej impotencji, prawda? A jeszcze buńczucznie krzyczą, że oni są prawdziwymi ekspertami, oni najlepiej wiedzą, prawda? Więc zostawmy jednak te patologiczne patrzenie wyrwane z kontekstu małżeństwa i spójrzmy jeszcze króciuteńko na tą sferę, już tak porządnie, od strony osadzone w małżeństwie, tak? No czym jest współżycie płciowe? No to jest najbliższy kontakt cielesny dwóch osób. Prawda? A więc jeżeli mówimy o osobach, to nie możemy sprowadzić myślenia i mówienia do poziomu narządów rozrodczych, prawda? Zresztą świat nie używa narządy rozrodcze, bo to ich denerwuje ludzi ze świata, bo mówią, mówmy seksualne, nierozrodcze. Tak, bo nie by nie chcieli pamiętać o tym, że te narządy tak naprawdę podstawową swoją funkcję mają, jaką funkcję mają rozród po prostu, przekazywanie życia w miłości, prawda? A więc, jeżeli mamy mówić o spotkaniu osób, to musimy mówić o całej osobie, a więc zarówno o ciele, jak i w wymiarze psychicznym, w wymiarze duchowym. I dlatego mówię, że mówienie o sypialni wyrwane z kontekstu całego życia jest, no, tak do końca nie jest sensowne, bo to wchodzi w ten sposób mówienia świata. Że się koncentruje na doznaniach, a gubi całą istotę zagadnienia, prawda? Oczywiście w wymiarze ciała człowiek poprzez zmysły może odebrać przyjemność. W wymiarze psychicznym, wyższym, głębszym, przynależnym tylko człowiekowi, zwierzątko nie posiada tej sfery, nie może myśleć, nie może marzyć. Człowiek może marzyć i w związku z tym może mieć plany, może marzyć, może oczekiwać i spełnianie planów, marzeń, oczekiwań powoduje zadowolenie, niektórzy mówią satysfakcja, ale to jeszcze nie jest wszystko, prawda? Chociaż warto sobie zdać sprawę z tego, i to myślę, że jest ważne dla wielu małżeństw, że świat tak nakręcił mówienie, myślenie i marzenie o sferze seksualnej, że bardzo wiele małżeństw, już mówię teraz o małżeństwach, wprost marzy o cudach niemożliwych do zrealizowania. Ja to nazywam górami złota. Góra jest, złoto jest, góry złota nie ma. A więc z klocków jakichś tam prawdziwych składać jakieś wizje, o których małżonkowie marzą, a one są niespełnialne. I frustrują się, są niezadowoleni ze sfery intymnej, ponieważ nie spełnia im się to, o czym marzyli, nie wiedząc, że to marzenie było w ogóle niemożliwe do spełnienia. I to ja nie mówię teoretycznie, tak wymyśliłem, tylko to widziałem wielokrotnie w poradni, takie sytuacje, że małżonkowie mieli tak wygórowane i nieraz dziwaczne wyobrażenia o sferze seksualności, że ich normalna rzeczywistość, zamiast radować, ich frustrowała, że nie jest tak, jak miało być. Tylko od kogo posłyszeli, jak ma być? Właśnie od tego świata opętanego tą wizją przyjemnościową, prawda? Ale dopiero w wymiarze duchowym człowiek może przeżyć szczęście. A więc w wymiarze cielesnym może przeżyć przyjemność, w wymiarze psychicznym może przeżyć zadowolenie ze spełnianych oczekiwań, ale tam też jest groźba niezadowolenia, frustracji, jeżeli oczekiwania się nie spełniają. Ale w wymiarze duchowym tylko przez miłość może człowiek być tak naprawdę szczęśliwy. I tutaj w tym wymiarze duchowym, jakbyśmy spojrzeli na współżycie, to jest miłość jest bezinteresownym darem siebie samego. A więc oddanie siebie drugiej osobie, ale nie siebie, nie ciała, nie zażycie przyjemności drugą osobą, nawet nie spełnienie własnych oczekiwań, tylko zjednoczenie osób. Prawda? I mężczyznom to z trudem przychodzi. Kobiety są łatwiej jakby z natury nastawione na dążenie do miłości, właśnie tej osoba, bo wszystkie talenty kobiet są ukierunkowane na człowieka, a nasze męskie talenty są na materię. I my musimy tak trochę przerosnąć siebie i to jest trudność bycia dobrym mężem w sypialni, żeby nie sprowadzić sypialni właśnie do poziomu doznania, do poziomu przyjemności, do poziomu jakiejś aktywności, bo mężczyźni lubią akcje aktywne, prawda? A świat właśnie to podpowiada. I to jest, myślę, największa trudność mężczyzn, żeby wejść w relacje, żeby to spotkanie intymne małżonków było spotkaniem całych osób. Żeby to było zjednoczenie dwojga kochających się osób, żeby ten wymiar miłości w tym wszystkim był w zasadzie naczelny, a reakcje ciała przyjemnym dodatkiem, o które należy zadbać, ale które nie są celem samym w sobie. Warto też sobie zdać sprawę, że przyjemność na tym poziomie najniższym może być budująca osoba, ale może być niszcząca. Jeżeli zazwyczaj przyjemność, która jest w zgodzie z moją naturą, z moim człowieczeństwem, to ona będzie mnie budować. Ale jeżeli znajduje przyjemność w czymś, co jest wynaturzone, to przyjemność powstaje przyjemnością, natomiast ja będę stawał się coraz gorszym człowiekiem. I podobnie jest z oczekiwaniami. Bo możemy oczekiwać czegoś, co jest dobre i piękne. Jak to się spełni, my będziemy lepsi i piękniejsi, nasza relacja będzie piękniejsza. Ale możemy oczekiwać czegoś, a świat nam właśnie to podpowiada, co wcale nie jest dobre i piękne. I wówczas spełniają się oczekiwania, jesteśmy zadowoleni, ale de facto my się niszczymy i niszczymy naszą więź. Także to jest bardzo, temat rzeczywiście wymaga takiego bardzo, bardzo spokojnego mówienia, żeby nasze działania cielesne, żeby nasze pragnienia, dążenia psychiczne były piękne i dobre. Można sobie powiedzieć w naszym gronie podobające się Panu Bogu. I wtedy spełniając te pragnienia, oczekiwania, będziemy zbliżali się do własnego szczęścia. Natomiast chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że małżeństwo, tu Leszek też wspomniał zapowiadając audycję, że małżeństwo jest wymyślone przez Pana Boga. Tak, czytamy też Humane Vitae, wspomniane już dwukrotnie, 1968 rok, przypomnę wydania podpisane przez papieża Pawła VI, mówi, małżeństwo nie jest wynikiem działania ślepych sił przyrody. Jest mądrze i opatrznościowo ustanowione przez Twórcę. Nie wymyślimy żadnego układu lepszego niż małżeństwo. I oczywiście świat poddany złemu duchowi, dlatego tak wściekle małżeństwa dzisiaj atakuje i wszyscy jesteśmy tego świadkami i w pewnym sensie ofiarami, bo każdego z nas to dotyczy, ten atak na małżeństwo, na rodzinę, prawda? Łącznie ze stanowieniem absurdalnych praw chroniących jakieś dziwaczne związki, a nie chroniące normalnej rodziny z dziećmi. I teraz w tej miłości małżeńskiej, właśnie poprzez sferę intymną, poprzez seksualność, poprzez płciowość, mamy szansę na płodność. I nasza miłość się, i nasze szczęście płynące z tego się namnaża. I wszyscy rodzice wiedzą, że szczęście rodziców, wielkim kawałkiem, jeżeli tak mogę powiedzieć, szczęścia rodziców jest szczęście dzieci. Jeśli te dzieci idą dobrymi drogami, jeśli te dzieci zakładają rodziny, czy wchodzą, wstępują do kapłaństwa, czy zakonu, prawda, to jest to wielka radość i to szczęście rodziców się pogłębia przez życie własnych dzieci. Potem te dzieci wchodzą w swoje rodziny, mają swoje dzieci i to wszystko jest jakimś takim namnażaniem się szczęścia, które jest bardzo ściśle związane ze sferą seksualności. I bycie dobrym mężem w sypialni, jak to zostało nazwane, wymaga bycia dobrym mężem, wymaga bycia dobrym ojcem, wymaga bycia dobrym teściem, dobrym dziadkiem, wymaga od tego mężczyzny, żeby w całym swoim życiu on funkcje ojcowskie wypełniał po prostu, prawda? W pełni pilnował tego, co do niego należy. A tak naprawdę do nas mężczyzn należy co? Pilnowanie, by wszystko w rodzinie zmierzało w dobrą stronę, czyli krótko mówiąc do zbawienia, prawda? Tego ma pilnować tak najogólniej mówiąc mężczyzna. Zresztą to możemy wyczytać z Exhortatio Familiaris Consortio, gdzie Jan Paweł II mówi o funkcjach mężczyzny, prawda? I bardzo ciekawe, że pierwszą funkcją mężczyzny, pierwszą podstawową, którą wymienia Jan Paweł II na pierwszym miejscu właśnie w Exhortatio Familiaris Consortio, jest odpowiedzialność za życie poczęte. Jakbyśmy się chwilę pochylili na tym, to żeby być odpowiedzialnym za życie poczęte, czyli poddać sferę seksualności, płciowości rozumowi i woli, to trzeba, krótko mówiąc, nad sobą samym panować i poznać płodność pary. No nie ma innego wyjścia. Jeżeli rozum i wola mają decydować, to musimy wiedzieć, kiedy mamy szansę na poczęcie dziecka, kiedy nie. I w ogóle musimy panować nad tą sferą, tak? Mężczyzna, który nie potrafi być wierny, no nie wypełnia pierwszej funkcji męskiej. Ale jemu się wydaje, że on jest cwany, bo żona nie domyśliła, że on ją zdradza, a tak naprawdę on jest pierwszą ofiarą tego wszystkiego, on jest strasznie zniszczony, prawda? I całe jego życie właściwie w tym momencie, no, w jakimś sensie leży w gruzach, bo nie potrafił wypełnić pierwszej funkcji męskiej, odpowiedzialność za życie poczęte, czyli za wierność, trwałość małżeństwa i za to, żeby żona czuła się przy nim bezpieczna, bo to jest zadanie mężczyzny, żeby kobieta, żona przy nim czuła się bezpieczna. I pewnie, czyli to jeszcze dodajmy, to poszerzone szczęście małżonków związane ze sferą seksualności przychodzi poza obszar mąż-żona, bo z ich bliskości cielesnej poczynają się dzieci. No zwykle się poczynają, jest wielkim bólem, jakich nie ma, prawda? Poczynają się dzieci, poszerza się ich miłość i szczęście na dzieci, potem na dzieci tych dzieci. Tam jeszcze oprócz rodziców dochodzą jeszcze teściowie, to też jest pole szczęścia do zagospodarowania, tak. Choć czasem bywają trudni, ale to życie nie jest łatwe, prawda? Więc ta potencjał szczęścia, jaki może przeżywać małżeństwo z użyciem sfery seksualności, ale nie dla przyjemności wyrwanej z kontekstu, tylko dla przekazywania życia w miłości, dla okazywania swojej miłości, a niejako przy okazji przeżywaniu tych przyjemności. Pewnie przy takim tytule nie jeden ze słuchaczy się spodziewał jakichś konkretnych podpowiedzi, jak harmonijnie przeżywać to zjednoczenie małżonków. I rzeczywiście tu, no, można to powiedzieć. Przecież to są rzeczy wszystko dotyczące nas, ludzi. Po pierwsze, trzeba powiedzieć, że mężczyzna ma tutaj większe trudności od kobiety, bo on generalnie jest nastawiony na jakąś aktywność. Co więcej, on nie ma takiego czucia, jak ma kobieta. No i też nic dziwnego, bo to się dzieje jakby poza nim. On, to działanie seksualne między mężem i żoną, wolę mówić mężem i żoną niż kobietą i mężczyzną, więc pozostańmy przy tej konwencji mężem i żoną, bo tak to powinno być. To działanie jest dla niego troszkę zewnętrzne. On zawsze przeżywa automatycznie przyjemność. Zresztą bardzo krótko w czasie może ta przyjemność się skomasować, po czym odprężony właściwie najchętniej odwrócił się twarzą do ściany i zasnął, prawda? Więc on musi się znieść na jakiś poziom, on musi się czegoś nauczyć, żeby nie zostawić żony płaczącą w poduszkę, prawda? Więc to też jest ważne, ale generalnie, jak mnie pytałem o szczegóły, to nigdy nie mówię o żadnych technikach, o żadnych sposobach, o pozycjach, bo to jest prywatna sprawa. Intymna sprawa. Zauważmy, że wszystkie zwierzęta mają wysterowane instynktami, mają wysterowane zachowania seksualne. Piękne tańce godowe, walki, śpiewy, różne zachowania, przepiękne i zero twórczości. Wszystkie w danym gatunku tak samo, prawda? Natomiast człowiek ma tą sferę pozostawioną właśnie do zagospodarowania w twórczości. I teraz jak to zagospodarowanie powinno wyglądać? Ano, żona, która, w której to wszystko się odbywa, która jest znacznie wrażliwsza w tym wszystkim, która znacznie głębiej i szerzej widzi, mężczyzna może widzieć na tą pierwotnie sferę seksualności tak no, doznaniowo, przyjemnościowo, zresztą świat mu to podpowiada i wielu wchodzi w małżeństwo z takim nastawieniem. Kobieta zawsze to widzi szerzej, bo każde zbliżenie dla niej jest potencjalnie możliwe poczęcie dziecka w niej, które będzie nosić, rodzić, karmić piersią. Prawda? Ta kobieta nie jest tak jakby, dla niej to nie jest zewnętrzne działanie. To jest działanie, które musi być wpisane w całe życie. I dlatego kobieta powinna nauczyć mężczyznę.
Żona męża.
Żona męża, dziękuję, tak, żona męża. Ale zgódźmy się, że jednocześnie kobieta mężczyznę, prawda? Żona powinna nauczyć męża szanowania tego wszystkiego, co ona doskonale czuje, że powinno być szanowane. A nie z zaciśniętymi zębami zgadzać się na coś, co on przyniósł, nie wiem, tam z pornografii rodem czy skądś. Bo mężczyźni wiedzą na temat seksualności, niestety, liczni. I to wcale nie wyłącznie zdegenerowani. Mają gdzieś tam jakiś przesłanek pornograficznych. Bo świat tym zarzuca mężczyzn, chłopaków. To co chwilę spotkam chłopaków, którzy ze łzami w oczach mówią, że są uzależnieni, pornografia, samogwałt. Ale oni w ogóle nie wiedzieli, że to jest złe. Bo świat ludzi dorosłych mówi, że to jest fajne, że to jest dobre, że tak trzeba. Że się
nie potrzeba korzystać z podręczników. Dlatego, że w konkretnej sytuacji konkretnego małżeństwa oni muszą dojść do jakiegoś porozumienia. I tu, ponieważ mężczyzna jest jakiś troszeczkę w tym słoniowaty, więc dokładnie, żona powinna jego poprowadzić. Ale teraz to jest jej rola.
Tak, tylko zauważmy, że żonie się odmawia tego prawa.
No więc blokuje. To jest źle.
To jest nasza kultura, która mówi, że mężczyzna ma być ekspertem i on ma wiedzieć, a kobieta ma siedzieć cicho, bo jest porządną kobietą. Prawda? Tutaj świat naprawdę powymyślał tyle mitów, które blokują normalną komunikację w małżeństwie, że rzeczywiście w wielu małżeństwach porządnych, przyzwoitych, wcale tak dobrze się nie dzieje w tej sferze. Właśnie przez te nieporozumienia, przez fałszywą wiedzę. Dlatego mówię, że to żona powinna naprowadzać męża mówieniem w szczególności o czym. To jest kwintesencja tak naprawdę tego, o swoich lękach. My się boimy mówić o lękach, prawda? A to jest jedno z najważniejszych pouczeń, jakie jest. Jeżeli żona się czegokolwiek boi w akcie małżeńskim, czegokolwiek, czy czegoś, że ktoś podsłuchuje pod drzwiami, czy tego, że on ją za chwilę zostawi i pójdzie do innej, czy zostanie z dziećmi sama, prawda? A on się rozwiedzie, czy tego, że dziecko się pocznie, a czy on nie pozwoli się urodzić, czy ona też się boi tego dziecka. Generalnie, czegokolwiek się kobieta boi, to ona w sobie samej tłamsi wszystkie wyższe przeżycia, prawda? I nawet jak odbierze trochę przyjemności w wymiarze ciała, to takie współżycie w jej lęku nie spowoduje pogłębienia więzi psychicznej, nie spowoduje pogłębienia więzi duchowej i tak naprawdę będzie destrukcyjne dla małżeństwa. Małżeństwa tego nie rozumieją, prawda? Mężowie wymuszają współżycie popijanemu. Ja nie mówię, że wszyscy na szczęście, ale zdarzają się takie sytuacje, bo to poradnie przerabiam. 5 minut po awanturze, nawyzywał żonę od najgorszego, a potem ją ciągnie do łóżka. A ona ze strachu, że żonę zostawi, zgadza się. No i w tym strachu nic pozytywnego się nie może wydarzyć, prawda? Lęk ma moc tłumienia wszystkich wyższych przeżyć, prawda? I dlatego to kobieta powinna odważyć się, a mężczyzna stworzyć warunki do tego, mogą się odważyć, opowiedzieć, ja to mówię, bajkę o sobie. O wszystkim, czego się obawia, czego się lęka, co jej przeszkadza. I ta bajka dla nas mężczyzn jest nieprawdopodobna. Bo ona się boi na 35 hotelu nad brzegiem morza, na najwyższym piętrze, gdzie w okolicach nie ma lotniska i drony nie latają. Ona się boi, że ktoś zajrzy. No ale jak się boi, to ten lęk ją będzie blokował, prawda? Więc trzeba wstać, zasłonić firankę, a nie medytować i tłumaczyć, że jest głupia, że sobie ubzdurała, że nie. Bo lęk przed czymś racjonalnym i irracjonalnym w skutkach jest taki sam. I mężczyzna radzi sobie z lękami prawdziwymi, tymi racjonalnymi, prawda? Natomiast te nieracjonalne my musimy wznieść się ponad siebie, żeby ponad własnym rozumem spełniać, nam się wydaje, zachcianki żony. Nie, potrzeby żony. Żona potrzebuje poczucia bezpieczeństwa i my, mężczyźni, mamy to zapewnić. Tym ostatnim elementem poczucia bezpieczeństwa jest bezpieczeństwo, brak lęku przed dzieckiem. Coś, Leszku, chciałeś powiedzieć?
No, że nie tylko kwestia przekazania tego słownie, jakichś lęków czy innych informacji mężowi, bo nie wszystko da się opowiedzieć słownie, ale po prostu kierowanie po prostu mężem bezpośrednio, ręka ręką.
Tak, kiedyś...
No bo
kiedyś...
trudno wszystko wygadać. Nie da się opowiedzieć.
Tak, żona,
dane małżeństwo ma dane swoje, że tak powiem, uwarunkowania, których się nie wyczyta w żadnych podręcznikach. Będzie 100 różnych rad, ale te nie będą dotyczyły tego konkretnego związku. No.
Tak, nawet taka banalna rzecz jak dotyk. Kobiety są bardzo wrażliwe na dotyk, znacznie bardziej od mężczyzn. I nie ma nic złego w tym, ani nieprzyzwoitego, że żona nauczy dotyku, który jest dla niej najmilszy, najprzyjemniejszy, czy nawet wręcz podniecający, prawda? I zresztą uczenie się tego z atlasów, no, jest mało ciekawe, jak mówię jako mąż, zdecydowanie lepiej od własnej żony się tego uczyć, prawda? Ale więc takie naprowadzanie na działania, które są dobre, które nie blokują, które nie wywołują lęku. I tego gdzieś chyba w naszych małżeństwach brakuje, tej komunikacji. Komunikacji w ogóle brakuje naszym małżeństwom, a komunikacji w sferze intymnej to już brakuje do kwadratu, tak? Podwójnie. No brakuje, bo wmówiono nam, że nie wolno o tym rozmawiać, prawda?
Mąż przeżywa szczytowanie przy każdym współżyciu właściwie, natomiast z żonami bywa różnie i chyba obowiązkiem męża jest zadbać, żeby żona również, jeżeli nie w tym samym momencie, co on, no to doprowadzić również ją do szczytowania, no bo przecież to jest istotowo związane ze współżyciem. To nie może być tylko poddanie się, jak kłoda leży i rób ze mną, co chcesz.
To znaczy, to jest bardzo delikatna sprawa, tak? Żeby nie wejść właśnie w sposób mówienia świata, bo część kobiet, i trzeba to szanować i mieć z tego świadomość, różnie podają, ale niektórzy mówią, nawet ponad 20% kobiet nigdy nie przeżyje tego orgazmu, prawda? Z jakichś powodów, głównie psychicznych, zranień takich czy innych, czy to ten mąż się do tego przyczynił, czy ktoś inny, czy w ogóle okoliczności wzrostu, bardzo wiele okoliczności, i dlatego, gdybyśmy nie demonizowali orgazmu jako podstawowego celu współżycia. Natomiast poruszył Leszek bardzo ważną rzecz, a mianowicie, zresztą bardzo często mnie pytają ludzie, co wolno, a czego nie wolno, prawda? I święty Augustyn powiedział, kochaj, rób co chcesz. I to obowiązuje, tylko uwaga, można tak naprawdę wszystko. Jeżeli chodzi o rodzaj pieszczo, dotyku, słowne, wszystko można robić, byle to wszystko, zaraz wyjaśnię to wszystko jeszcze, kończyło się normalnym zjednoczeniem narządów rozrodczych, czyli było normalnym współżyciem, prawda? Jeżeli działamy w jakiś sposób, że ma nastąpić wytrys poza drogami rodnych żony celowo, no to jest rodzaj masturbacji, to nie jest wpisane w naturę człowieczą, to nas na pewno będzie niszczyć. Dostarczy przyjemności, ale będzie niszczyć. Z tym, to mówiąc tak, wszystko tak wycedziłem, możemy robić wszystko, byle nie coś, cokolwiek sprzecznego z miłością. Czyli jeżeli nawet jakiś gest, czy jakieś zachowanie dla żony, czy dla męża będzie się wydawało niestosowne, niemiłe, niesympatyczne, nieestetyczne, niehigieniczne, nie wiem jeszcze jakie, to nie wolno do niego przymuszać, bo to będzie działanie wbrew miłości. Czyli tak naprawdę repertuar pieszczot, wszelki, mogą wisieć na lianach, mogą nurkować pod wodą, mogą, nie wiem, z nogą na lampie, to jest ich sprawa, byle to wszystko nie było narzuceniem przez jedną stronę drugą. No, mówiąc już tak wprost, to częściej mężczyźni narzucają te pomysły jakichś dziwacznych zachowań. Niestety ci, którzy oglądali trochę pornografii, potem myślą, że odgrywanie scenariuszy filmów pornograficznych uszczęśliwi żony, to jest ogromnie błędną opinią, niestety dość powszechną, prawda? Także ja czasem mówię mężczyznom, którzy mieli doświadczenie z pornografią, tym bardziej powinien wystrzegać się tego, żeby nie narzucać żonie żadnych swoich pomysłów, bo one będą bardziej od złego niż od dobrego ducha pochodziły, prawda? Nie pamiętam, nie zapomnę sytuacji, gdy rozmawiam z małżeństwem i ona ze łzami w oczach mówi, że mąż wierzy, że jak wreszcie trafi w odpowiednią bieliznę erotyczną, to będziemy szczęśliwi. I mówi, mam już 100 kompletów, mówi. I no, mówi, płacze, a on stoi obok. I on nadal wierzy w to, że to tylko chodzi o to, żeby on dobrał odpowiednie gadżety, prawda, i wtedy będzie dobrze. Czyli ta wiara w to, co świat próbuje nam przekazać, niestety u niektórych jest właśnie przez związek z pornografią tak głęboko wkorzeniona, że nie potrafimy się z tego wyzwolić, prawda. Tak, myślę jeszcze, bo tutaj czas nam tak dobiega, właściwie dla siebie już pokazujesz, że dobiegł do końca, to może jeszcze jedno zdanie na koniec, że żeby z tej sfery uczynić piękne, głębokie spotkanie dwojga kochających się ludzi, a nie gimnastykę, zabawę czy polowanie na ten orgazm nieszczęsny. Natomiast jeszcze jedna rzecz ważna, bo ludzie pytają o to, czy wolno właśnie w ramach współżycia zatroszczyć się o to, żeby nastąpiła reakcja na przykład u żony i u męża. Tak, wolno. Wszystko w ramach jednego współżycia wolno i to jest ważne. O to specjalnie pytałem jeszcze no prawie, że chwilę przed śmiercią ojca Karola Meissnera, który dla mnie był największym autorytetem. Tak, wolno. W ramach współżycia, jeżeli ta reakcja nastąpi u mężczyzny często zbyt wcześnie, to można zadbać o to, żeby tą reakcję doprowadzić również u żony, prawda? Czy to wszystko tak. Natomiast planowanie orgazmu bez zjednoczenia narządów, no to jest błąd, to jest niezgodne z naturą, prawda? I to się odkłada w człowieku negatywnie i niszczy człowieka i niszczy więź ludzi, tak?
Czyli jest grzechem tylko właśnie w tym przypadku, bo oczywiście jest wspaniale, jeżeli małżonkowie razem się modlą, chodzą na mszę świętą, spowiadają się ze swoich grzechów i są w stanie łaski uświęcającej permanentnie, podejmują współżycie, no to ono, tak jak i inne czynności, które wykonują w ciągu dnia, są zasługą na niebo.
To jeszcze jedną minutkę, bo Leszku sprowokowałeś coś, co powinienem był powiedzieć. Jeżeli to jest spotkanie dwojga kochających się osób, jeżeli to jest spotkanie dwojga kochających się osób wierzących, to jest najsubtelniejsze wyrażenie jedności cielesno-psychiczno-duchowej, to jest sensowne postawienie pytania o stan łaski uświęcającej. Prawda? Tak. Tak wielkie spotkanie, tak ważne spotkanie. Nie ma być tym, co chce świat z tego zrobić, zabawą, tylko to jest spotkanie, wielkie spotkanie, które ma pomnażać miłość i ważne by było w stanie łaski uświęcającej. Co więcej, niektórzy się dziwią, wykrzywiają miny, głupio robią, jak mówię o tym, żeby się pomodlić wspólnie. A może nawet specjalnie pójść dodatkowo w dzień powszedni na mszę świętej przyjąć komunię. Tak, to wszystko ma głęboki sens, bo jeżeli myślimy poważnie, że to ma być więź również duchowa, to mamy być w czystości duchowej, w stanie łaski i to dopiero zaczyna owocować głębią, tak? Świat próbuje sprowadzić sferę seksualności do naskórka, a z użyciem tej sfery można budować niesamowitą głębię więzi, komunię małżonków, owocującą przepięknie dziećmi w wieczność. I oby tak było w naszych małżeństwach.
Dziękuję bardzo. To tyle tytułem wprowadzenia, oczywiście za krótkiego, ale to się nie da wszystkiego powiedzieć. Zapraszam Państwa do kontaktu z nami, czy poprzez stronę na Facebooku Audycje dla Małżonków, czy telefonicznie dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55, dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56, dla słuchaczy w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200, dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66.
Non ho paura, sei tu, sei qui accanto a me. No more, no more, no more. I give you all.
non si vincola.
Radio Maryja, 22:21, trwa audycja dla małżonków i rodziców. Dzisiejszym gościem jest dr Jacek Pulikowski i ojciec Wojciech Zagrodzki. Temat, jak być dobrym mężem w sypialni. Odbieramy telefony. Słuchamy Radio Maryja.
Chwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Tak. Chciałem powiedzieć, jestem mężem z 40-letnim stażem.
Pana imię?
Kazimierz, o przepraszam, Kazimierz.
Witamy panie Kazimierzu, słuchamy.
No i tak, i z początku naszego pożycia jakoś to było. Po 10 latach, jak córcia podrosła, no to pani żona się ode mnie odwróciła i już 30 lat żyje jak osoba duchowna, no. I teraz tak. Nie wiem, czy to jakaś organizacja istnieje, czy co. Z jedną osobą rozmawiałem. Znaczy, to kobieta. Ją pociągnąłem za język i mówi tak. Mówi, chłop to samiec. Nie ma sensu się nim przejmować. On myśli tylko o jednym. I drugie jeszcze, tak zwane zbliżenia czy współżycie jest wymysłem diabelskim. Tak uważa ta, chyba to jest jakaś organizacja. I to tyle by było. Może zostanę na tym, na nasłuchu chwilę.
Tak, dziękujemy panie Kazimierzu za zaufanie, podzielenie się tym problemem.
No właśnie, problem, że ochoczość żony do współżycia maleje, jest dość powszechny. Zwykle mężowie oskarżają żony o to, że ona, że jej się odmyśliło i tak dalej, i tak dalej. Natomiast zawsze jest tego przyczyna. I w większości przypadków jakiś udział ma, przynajmniej udział, jeżeli nie jest głównym winowajcą, ma mąż, prawda? Wszelkie pomysły, wszelkie wymuszania współżycia, wszelkie współżycia, które były jakoś jej niemiłe, z jej punktu widzenia, tak, bo dla mężczyzny może być wszystko normalnie, ale z jej punktu widzenia. Być może wiele kobiet grzeszy tym, że nie informuje o tym, że dla niej jest niemiłe, że przykro, że musi się zmuszać i tak dalej. Ale te kawały o bólu głowy nie biorą na samym się współżyciu, tak? Nie biorą się znikąd. Wiele żon, w Polsce kiedyś takie badania były prowadzone już dawno, ale to było między 66, 2/3, a 80% żon, owszem, zgadzało się na współżycie, ale jakby tego nie było, byłby spokój, prawda? Czyli choćby drobna forma nieakceptacji. I to się zwykle bierze, tak naprawdę bierze się z tego, nie że kobiety są tak stworzone, tylko dlatego, że działanie dla nich nie było takim, które by ją, tak powiem, ucieszyło, o, nazwijmy to tak, prawda? Czyli pewnie jest wina często po obu stronach, że kobieta nie informowała mężczyznę, myśląc, że on powinien wiedzieć, że coś jest nie tak, a on nie wiedział. I bez wielkiej winy osobistej można się kompletnie zablokować. I bardzo wiele małżeństw to przeżywa. Natomiast ja zwracam uwagę i mówię to głośno, że tak naprawdę żona powinna się zgodzić na współżycie, jeżeli to tylko jest możliwe. Zawsze, nie wtedy, kiedy ma na to ochotę. Podobnie mąż powinien się, bo to nie jest tak, że tylko mężowie napierają na współżycie, a kobiety się bronią. Czasami sytuacja się odwraca. Że mąż przemęczony, zestresowany ucieka od współżycia, a żona go goni po domu, prawda? Więc tak naprawdę, jeżeli jedno z małżonków zaproponuje zbliżenie, to drugie w zasadzie powinno się zgodzić. Ale jeżeli ma bardzo ważne powody, też mi to często zarzucają, że tak mówię, ale mówię, jestem o tym przekonany, że ma ważne powody, żeby się nie zgodzić, to ma wyłożyć, dlaczego nie może. Prawda? I poprosić małżonka, żeby sam zrezygnował wobec tego, że ona czy on naprawdę dzisiaj nie może. I tutaj no szkoda, że ta dziedzina jest tak zablokowana, bo jest tu wiele często obopólnych pretensji, nigdy niewypowiedzianych i to idzie takie zablokowanie. Szkoda, bo małżeństwo powinno tą sferę pielęgnować i to jest jeden z... Do czystości małżeńskiej należy zgoda na współżycie. Do czystości pozamałżeńskiej nie należy współżycie, ale do czystości małżeńskiej należy współżycie. Czyli jeżeli tego współżycia być nie może z jakiegoś powodu, to ma prawo osoba, której się tego odmawia, widzieć dlaczego, czy zgodzić się na to.
Jeszcze parę słów tylko chciałem.
Tak, bo to była ogólna, że tak powiem, jakaś ocena tej sytuacji. To nie było, panie Kazimierzu, konkretnie do pana. Także proszę nie brać tego.
Wszystko jest w porządku. Chciałem jeszcze tylko powiedzieć parę słów, podnieść na duchu tych mężczyzn, tych mężów, którym się to samo przydarza. I przydarzyło i jeszcze na pewno nie jednemu się przydarzy. Panowie, tylko z Chrystusem idźmy przez życie. Tylko z Chrystusem. Jeżeli ktoś z nami nie chce, to my idźmy z Chrystusem. I na pewno wygramy, a tamci przegrają. To tyle.
Tak jest.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Serca. Dzisiaj pana Jacka nasłuchałem się już od długiego czasu i słucha się go bardzo dobrze. Jeszcze raz
ojciec redemptorysta.
Dziękuję mu za spotkanie, które poprowadził w parafii świętego Józefa w Toruniu. Chcę dodać w tym miejscu, myślę, jedną rzecz, która może nie zabrzmiała jeszcze wystarczająco mocno. Proszę zauważyć, w nauczaniu Kościoła w przypadku, gdyby kobieta i mężczyzna, którzy zawarli związek małżeński, nie byli w stanie podjąć współżycia małżeńskiego, ten sakrament jest nieważny z mocy prawa. To pokazuje, jak bardzo Kościół ceni tę sferę intymną jako element, ważny element małżeństwa. Ja już nie pamiętam, kto to powiedział, bardzo ładne to jest powiedzenie o trzech ołtarzach, które spajają małżeństwo. To jest ołtarz Eucharystii i wszystko, co się z nim wiąże, czyli cała sprawa życia oddanego Panu Bogu, spowiedzi świętej, życia modlitwy, także wspólnej. Drugi ołtarz stołu, czyli znowuż wszystko to, co z nim się wiąże, utrzymanie domu, zatroskanie o domu, o wychowanie dzieci, o tę atmosferę więzi takiej w rodzinie. I trzeci ołtarz łoża małżeńskiego, również niesłychanie ważny. I proszę zauważyć, jeśli mówimy o ołtarzach, to znaczy mówimy też o pewnym trudzie i ofierze składanej z samego siebie. Otóż wbrew pozorom problem może wynikać nie tylko z braku komunikacji, problem braku współżycia może wynikać nie tylko z braku komunikacji między małżonkami. My niestety w praktyce duszpasterskiej spotykamy jeszcze zaszłości pewnego typu formacji, która kształtowała w ludziach świadomość, że współżycie małżeńskie jest czymś jedynie tolerowanym. Nie jest elementem integralnym małżeństwa, ale jedynie czymś, co się toleruje I nawet w świadomości niektórych współżycie funkcjonuje jako coś złego. Dopuszczone zło w małżeństwie. Dzisiaj to myślę, świadomość się zmienia, ale dobrze, że problem wybrzmiał. Jest to problem naprawdę wielu małżeństw, z którymi spotykamy się w praktyce duszpasterskiej. I trzeba go podejmować.
Dziękuję. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże. Julia i Janusz z Bydgoszczy. Jesteśmy 10 lat po ślubie i chcielibyśmy się podzielić takimi naszymi przemyśleniami. My tak się składa, że często mówimy do młodzieży w ogóle na temat właśnie na te tematy takie małżeńskie, współżycia. I często po prostu powtarzamy, że tak jak wszystkiego w życiu, do dobrego współżycia trzeba się nauczyć. I że to nie jest tak, jak właśnie nam pokazuje pornografia, tak jak pan powiedział, Jacek Politowski. I w naszym przypadku też wymagało to bardzo wiele czasu tak naprawdę, dużego zrozumienia, wielu rozmów. Tak naprawdę myślę, że w ogóle rozmowa między małżonkami jest w ogóle kluczowa w tej sprawie, bo tak naprawdę każda kobieta jest zupełnie inna i jest jakąś tajemnicą po prostu dla swojego męża i tylko właśnie w jakiejś takiej jedności, takim zrozumieniu i dialogu po prostu możemy tak naprawdę poznać siebie do końca. Też trzeba pamiętać, że kobieta, że tak powiem, dorasta, że tak powiem, nie dorasta, może to złe słowo, ale dojrzewa też do współżycia i więc jakby ważne jest, żeby po prostu mężczyzna jakby brał w tym udział, tak? Razem z nią wzrastał w dobrym współżyciu. No i po prostu, żeby mieć bardzo dużą cierpliwość. To często mówimy młodzieży i oni też patrzą na nas zdziwieni właśnie, kiedy mówimy, że mężczyzna zawsze będzie zadowolony, ale prawdziwym zadowoleniem mężczyzny powinno być to wtedy, kiedy jego kobieta, tak, jego żona będzie też usatysfakcjonowana ze współczucia. I to nie jest takie po prostu proste, bo mężczyzna zawsze będzie zadowolony, tak? No to jest jakby naturalne, tak? U nas jakby szczytowanie jest po prostu stosunkowo proste. Natomiast u kobiety każda ma zupełnie inaczej.
No cóż, ja mogę tutaj dodać tylko tyle, że seks jest termometrem miłości małżeńskiej, więc dla kobiety wszystko jest ważne. Cały przebieg dnia, przede wszystkim relacja z mężem. Jeżeli na fali relacji z mężem jest coś nie tak, to się będzie bardzo przekładać na życie seksualne. I stąd myślę, przede wszystkim bierze się to, że wiele kobiet nie chce współżycia, bo po prostu jest coś nie tak w relacji między nią a mężem. A nawet jeżeli wszystko jest dobrze, a po prostu ona dla niej jakoś ta sfera jest trudna, no to uważam, że po prostu najważniejsza jest szczerość, bo jeżeli coś jest dla niej trudne we współżyciu, a szczerze o tym z mężem porozmawia i spotka się ze zrozumieniem, z takim spokojnym przyjęciem tych rzeczy, to myślę, że to jest po prostu powolna droga, krok po kroku ku temu, żeby ta sfera była coraz lepsza i żeby się to wszystko uzdrawiało. Przede wszystkim szczere mówienie właśnie o swoich potrzebach, o tym, co się podoba, co się nie podoba. Po prostu szczerość to jest numer jeden. Trzeba szczerze ze sobą rozmawiać i tutaj jest wielka rola mężczyzny, żeby chciał tych rozmów i żeby dobrze przyjmował to, co żona mówi. No według mnie to jest jakby najważniejsze, ale też generalnie kobieta jest bardzo oparta jakby funkcjonowanie na emocjach, więc jeżeli też jakieś inne źródło jest, że danego dnia kobieta ma w sobie trudne emocje, no to też ona w ogóle nie ma ochoty na seks, w ogóle o tym nie myśli. Nie jest to wtedy dla niej takie proste i naturalne i oczywiste. Więc no po prostu kobieta jest bardzo skomplikowana i tutaj jest wielka rola mężczyzny, żeby po prostu na spokojnie z nią rozmawiał, żeby generalnie była szczerość między małżonkami. Może ona po prostu potrzebuje się wygadać o jakichś swoich problemach, które miała z dziećmi, dajmy na to danego dnia, czy jakichkolwiek innych problemach, żeby na nowo jakby poczuć taką przyjacielską więź z mężem. To jest bardzo ważne. Przyjacielska więź z mężem. To wtedy ta ochota się powoli pojawi.
Ja jeszcze bym dodał jedną rzecz, która chyba nie padła tutaj, bo my razem z małżonką stosujemy naturalne planowanie rodziny, więc nasze współżycie zwykle jest właśnie w tym okresie tak zwanym wtedy, kiedy jest tam napięcie przedmiesiączkowe i jest to też, to trzeba też pamiętać, że to jest właśnie ten trudny okres dla kobiety, gdzie hormony się zmieniają i naturalne jest po prostu, że jest mniejsza chęć, powiedzmy, do współżycia niż przed przed owulacją. I w trakcie. Więc jakby to jest bardzo istotne, żeby w ogóle sobie to też uświadomić, że dla kobiety to też jest po prostu trud, i że w tej trzeciej fazie no po prostu jest to dla niej, czasami może być nawet to odpychające i to jest jakby silniejsze po prostu od niej. I to też jak facet, mężczyzna sobie to uświadomi, to też będzie dla niego to, że ważne, że to nie chodzi o to, że ona go odrzuca, tylko że po prostu no może po prostu akurat tak...
Takie hormony, a to jest też ze strony mężczyzny nauka takiego szacunku do jej ciała i akceptacji tego, że jest stworzona tak, jak jest stworzona.
A tym bardziej facet musi się wtedy bardziej postarać i napracować. I to też rozwija jakby tą więź małżonków. Przynajmniej tak my też mamy takie doświadczenia, że po prostu mężczyzna musi się po prostu bardziej postarać. I to też jest dobre po prostu dla małżeństwa.
Czy państwo mają dzieci?
Mamy 4 dzieci.
Na razie 4, tak?
Na razie 4. Tak często mówimy, że odpowiadamy, że na razie mamy 4, a to zobaczymy, co dalej będzie, to się okaże.
Czy zobaczymy, bo to nie jest tak, że te dzieci są nieplanowane. Nie, my właśnie zwykle mówimy, mamy 4 właśnie dlatego, że stosujemy naturalne planowanie rodziny i właśnie dlatego, że je zaplanowaliśmy.
I że planowaliśmy, że chcemy właśnie tak mieć mamy je co 2 lata, także mamy dosyć dosyć są blisko, no i tak właśnie zawsze chcieliśmy. No.
Dziękuję bardzo państwu za świadectwo.
Dziękujemy.
Jakiś komentarz? Ojciec coś powie?
Nie mogę powiedzieć.
I chciałbym dodać jeszcze jedną myśl do tych trudności, które tu były zgłaszane, dotyczące braku współżycia w małżeństwie, czy jakiegoś bardzo jego mocnego osłabienia. Miejmy tego świadomość, sprawa może zahaczać też o problem moralny. Myślę, że cokolwiek tu powiemy, bardzo wielu, którzy problemu doświadczają bardzo mocno, nie odnajdą się w tym, co tu powiemy. Ale jest w Kościele taka cudowna przestrzeń, gdzie te wszystkie indywidualne sprawy mogą być zostawione i to pod absolutną tajemnicą, myślę tu o spowiedzi świętej. I miejmy odwagę po prostu do spowiedzi iść także z tymi swoimi trudnościami, nie tylko z ewidentnymi grzechami czy nieewidentnymi grzechami, ale także z trudnościami w małżeństwie, z czymś, co powinno być, a nie funkcjonuje. Konfesjonał również jest w tym celu. Może nie zawsze spowiednik będzie w stanie odpowiedzieć, ale będzie w stanie pokierować w jakimś kierunku, gdzie szukać pomocy.
Dziękuję. Słuchamy Radio Maryja.
Dobry wieczór. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech pochwalony jest Chrystus.
Na Wigilię ufamy.
Radosław z Dolnego Śląska.
Witamy Panie Radosławie.
Bardzo fajna audycja, oczywiście, która jest ukierunkowana jakby do mężczyzn, żebyśmy zrozumieli, w jaki sposób powinniśmy postępować. Bardzo ładnie tutaj pan Jacek Pulikowski nawiązuje do tego, że jednak mimo wszystko spotykamy się w alkowach naszych sypialni razem wspólnie i wspólnie powinniśmy jakby tworzyć całość. To jest dobre określenie i zapewne trafne. Przy czym trzeba mieć też świadomość, że tak jak tutaj wcześniej pani powiedziała, że kobiety są różne, wypowiadając się na temat tego, w jaki sposób mężczyźni powinni zwracać uwagę na to, że jednak mimo wszystko mamy różne kobiety. Ja tu tak z doświadczenia mogę swojego powiedzieć, że jednak trzeba mieć świadomość to, że mężczyzna również jest, są mężczyźni również mają jakby swoje, jakby to określić, podejście do pewnych rzeczy. Też nie są tylko i wyłącznie, jak to ktoś tu powiedział, jak to mąż tej pani powiedział, że mężczyzna zawsze będzie zadowolony. Myślę, że to tak nie jest do końca. Ja mam już trochę swoich lat, więc mogę też coś powiedzieć, że zapewne bardziej istotne dla mnie dzisiaj jest to, żeby żona była zadowolona niż może ja, bo nie aż, a może aż tak na tym nie zależy, a żonie na tym zależy, ale też chciałbym, żeby kobiety miały tą świadomość tego, że właśnie ten cały dzień, to pan Jacek kiedyś powiedział, że seks nie zaczyna się w łóżku, tylko w kuchni, więc jak to cały dzień musi minąć też odpowiednio nastrojony przez żonę, nie tylko przez męża, żeby zakończenie tego dnia było naprawdę dobre. Bo żony powinny mieć tą świadomość, że łatwo również i mężczyznę dotknąć, bo jeżeli w ciągu dnia z jakichś powodów, może z mojego punktu widzenia byłoby to, że to żona narzeka na męża, czy słusznie, czy nie, już nie będziemy może aż tak tego rozpatrywać z punktu widzenia oczywiście żony, zapewne słusznie, z punktu widzenia męża nie do końca może, ale to ma na to wpływ na to, co się później będzie działo. I myślę, że również powinno to zostać wypowiedziane, że jednak kobiety powinny mieć tą świadomość, że mężczyzna też ma swoje potrzeby tego wcześniejszego jakby rozpoczęcia tego, co ma się skończyć wieczorem. Tylko chciałem tyle napomknąć i ewentualnie niech panowie się wypowiedzą na ten temat ze swojego. Ja już przejdę na odsłuch radiowy.
Dziękujemy. Z Panem Bogiem, panie Radosławie.
Dlatego oczywiście to powiedzenie, że mężczyzna zawsze może, mężczyzna zawsze jest zadowolony, jest dosyć płytkie tak naprawdę. Bo ani pierwsze zdanie, ani drugie nie jest do końca prawdziwe. Ale, bo może to, że rozładuje napięcie poprzez wyrzucenie płynu nasiennego na zewnątrz, wyrzucenie nasienia, to jest faktem jakimś tam fizjologiczno-biologiczno-psychologicznym również, bo napięcie się rozładowuje. Natomiast wcale nie musi być po tym zadowolony i wcale nie musi być z tego dumny, bo jeżeli to, nie wiem, przepraszam, jeżeli to zrobi z prostytutką, to oczywiście, że nie może być ani z tego zadowolony, ani dumny, ani nie stanie się lepszym człowiekiem, prawda? Więc dla obojga jest ta perspektywa szersza, osobowego spotkania ważna, tylko ja chciałem powiedzieć bardziej to, że kobiety jakby bardziej czują tą szeroką, głęboką perspektywę spotkania intymnego, a mężczyźni muszą się w nią, że tak powiem, wdrażać, nauczyć się tego. I tutaj kobieta oby potrafiła mu poszerzyć to widzenie, bo mężczyźnie może się wydawać, przyzwoitemu mężczyźnie, że jak 5 minut po awanturze skoczy do łóżka, to problem się rozwiąże, i żona ma go wyprowadzić z błędu, że to nie tędy droga, że ma być piękny właśnie cały dzień. Tak to było tu mówione, prawda? Że to spotkanie ma swoją treść i ono ma coś znaczyć. Ono znaczy to, że jesteśmy pięknym małżeństwem, które pięknie żyje w codzienności, pomaga sobie, szanuje siebie, kocha się i to jest tylko takim potwierdzeniem naszej wierności i wyłączności, to co już tam wcześniej mówiłem, prawda? Czy to jest wyrwane z kontekstu jakiś akt, który świat by tak chciał, żeby to był wyrwany z kontekstu miłości małżeńskiej i płodności akt? No to wtedy to jest płaskie, to jest płytkie. I większą skłonność do takiej płcizny mają mężczyźni niż kobiety. I dlatego zwracam się zawsze do kobiet, żeby poszerzyły mężowi granice postrzegania tego faktu, tego aktu, tej intymności całej, żeby to rozszerzali na całe życie. Natomiast jeszcze jedną rzecz chciałem dopowiedzieć, bo często spotykam się z jakąś niechęcią żony do współżycia. Wielu mężów by chciało to przełamać siłą, by chciało to przełamać czasem szantażem, że jak się nie zgodzi, to pójdę do innej. Tak, oczywiście to nie jest żadna metoda. Natomiast każdy mężczyzna, twierdzę, choć jest to lekko ryzykowne, ale twierdzę, że nawet w bardzo zablokowanej sytuacji, jeżeli mężczyzna z powrotem rozkocha w sobie swoją żonę, będzie ją na rękach nosił, będzie ją obsypywał kwiatami, komplementami i wszystkim, to ona sama go w końcu pociągnie do łóżka. Jestem o tym przekonany, że ta codzienność dla kobiety jest tak ważna, że wyrwanie z codzienności współżycia jest dla kobiety nieznośne, ale piękna codzienność może spowodować, że ona sama będzie zapraszać do zbliżenia małżeńskiego. I tego życzę wszystkim mężom, żeby podjęli przynajmniej próbę tego.
Słuchamy Radia Maryja.
Szczęść Boże, tutaj Krzysztof.
Szczęść Boże, panie Krzysztofie.
Takim zapytaniem, ponieważ jestem w wieku przed 30, można powiedzieć, tak się złożyło, że akurat no, nie mam żony i tak dalej. I takie pytanie, jak właśnie takie osoby, które też jestem wierzący i tak dalej, staram się o tą czystość walczyć, tylko jak, wiadomo tutaj, że po ślubie małżonkowie nie dostają tych narządów, że tam przyczepia się im, żeby nie, tylko do takiej osoby właśnie samotne, można powiedzieć, i tak dalej, że jakieś takie uczucia tego bliskości, tam przytulenia, czy to jakieś głębsze takie akty mają, jakoś radzić można z tym, jak tutaj panowie to widzicie, tak, taki temat mam, że dziękuję i szczęść Boże.
Szczęść Boże.
No, żyjemy w świecie, który w zasadzie nie ceni czystości, kpi sobie z czystości, zarówno przedślubny, jak i osób, które nie wchodzą w małżeństwo. A tak naprawdę, jeżeli przyjmiemy kryterium szczęścia, jeżeli człowiek ma być szczęśliwy, to musi być tym, kim jest, czyli sobą. Jeżeli mężczyzna, który żyje samotnie, to w jego bycie sobą jest wpisana czystość seksualna. Koniec, prawda? I tylko musiałby uwierzyć, że to jest dla niego dobre, tak? A świat mówi, że nie, ty sobie tam musisz się wyszumieć przed ślubem. Jak się nauczy z wieloma kobietami, to już szczęśliwi żona i tak dalej. Różne takie bzdury się mówi, ludzie w to wierzą. Otóż sam fakt panowania nad sobą w pełni, mimo bodźców, które świat nam funduje, mimo naprawdę zasadzek, które świat zastawia na mężczyzn, zresztą na kobiety też troszkę inaczej, na mężczyzny bardziej przez wzrok, na kobiety bardziej przez wyobraźnię, prawda? Walka o tą swoją czystość to nie jest brak wrażeń, to nie jest brak przeżyć. Nie zapomnę mężczyzny, który mówi, że po 20 latach pornografii, samogwałtu, on jest wolny, on nie musi działać, a dochodził do kilkunastu razy dziennie. On jest wolny, on może zostać księdzem, może zostać mężem, on raduje się swoją wolnością, czystością seksualną, którą odzyskał, prawda? Czystość można odzyskać, warto odzyskać, tylko że ludzie nie wiedzą po co. Nie wiedzą po co mają walczyć o swoją czystość, prawda? Bo świat mówi zupełnie co innego. Głęboki sens dla mężczyzny w wieku tam prawie 30 lat jest taka pełna czystość, a ta czystość właśnie nie podejmowania żadnych akcji, żeby zdobyć tą namiastkę w postaci przyjemności seksualnej. Ta przyjemność seksualna, czy przez masturbację, czy przez jakieś tam przytulania, jak pan mówi, pieszczoty i tak dalej, ona jest przeżywana, ta przyjemność, w fałszywym kontekście. Bo prawidłowy kontekst przyjemności seksualnej to jest mąż, żona, blisko są będący psychicznie, duchowo i jednoczą się fizycznie, to potwierdza ich miłość i są gotowi na przyjęcie dziecka, jeżeli się poczną. To jest właściwy kontekst. Przeżycie przyjemności seksualnej, która będzie przyjemna, ale w innym kontekście, poza małżeństwem, w pojedynkę, w parze jakiejś tam przygodnej i tak dalej, jest destrukcyjny dla osobowości, niszczące osobowość i niszczące drogę do szczęścia tak naprawdę. Więc ludzie nie wierzą w to, że czystość seksualna jest po drodze do własnego szczęścia, niezależnie od tego, jak się potoczą dalsze koleje życia. Bo jeżeli ten pan w czystości dożyje do 30, tam 30 któregoś roku życia i potem postanowi zostać kapłanem, to jego kapłaństwo będzie wartościowsze dzięki temu, że on żył w czystości. Jeżeli postanowi być mężem, zostanie, ożeni się, to jego czystość przeniesie się na jakość tego małżeństwa. A nieczystość będzie rujnowała późniejsze kapłaństwo i będzie rujnowała późniejsze małżeństwo. Także, no właśnie, trzeba to najpierw zrozumieć, żeby o to walczyć.
No, panie Jacku, dodajmy, wróciliśmy z kościoła świętego Józefa. No, Józef jest fantastycznym człowiekiem, który był zaskoczony przez Pana Boga maksymalnie. Marzył o pięknym małżeństwie. Ledwo się ono zaczęło, usłyszał, wiesz, nie będzie współżycia. I co? Nie rozpaczał. To samo dzisiaj powiemy pewnie o różnych innych sytuacjach. Żona umiera, mąż zostaje sam. Co ma zrobić? Nagle powie, że... Myślę, że trzeba warto odwołać się raz jeszcze do ojca Meissnera, który tutaj już wspomnianego, który mówił o potrzebie odmitologizowania sprawy płciowości jako organicznej potrzeby człowieka. Bo jeśli to będzie traktowane jako potrzeba człowieka, to się niczym nie różni od zjedzenia kanapki. Też jest potrzebą, ale zjedzenie kanapki nie jest znakiem miłości.
Słuchamy Radio Maryja.
Wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Robert ze Świętokrzyskiego, miałem stały słuchacz audycji małżeńskich. Też swoje życie małżeńskie rozpoczynałem, układałem na puzzlach małżeńskich, tego typu publikacjach, także zawsze byłem zafascynowany tym podejściem i razem z żoną żeśmy w tą stronę zawsze szli w naszym małżeństwie. Proponowaną przez światłych tutaj, światłych umysłów w tej kwestii i praktyków, i terapeutów. Mam takie dwie refleksje, dwa pytania związane z dzisiejszą audycją i z tym, z tym, co panowie i ojciec mówią. Pierwsze to, czy w pracy terapeutycznej, w kontaktach z małżonkami zauważacie panowie taką, z jednej strony taką sytuację, że emancypacja kobiet i nieco odwrócenie roli kobiety i mężczyzny w tej dzisiejszym świecie, znaczy kobieta pracuje, zarabia, mąż niekoniecznie, kobieta jest wykształcona, jest kimś. Czy to nie odwróciły się w waszej pracy te role, że nie widzicie takich sytuacji, że troszkę te role się odwróciły, że to mężczyzna, który miał zapewnić poczucie bezpieczeństwa także w kwestiach seksualnych, już sam jest przestraszony i obawia się o swoją rolę właśnie męską w tych relacjach małżeńskich, seksualnych z żoną, z tego powodu, że to on jest tutaj słabszym ogniwem w tym związku, delikatniejszym, bardziej zatroskanym o to, czy podoła pod każdym względem roli ojca, roli materialnej i tak dalej. Pierwsza refleksja. I druga, jakby z drugiego biegu, no drugie pytanie. Czy też panowie zauważają w kontaktach z małżonkami w pracy taką sytuację, że jakby wychowanie domowe, także w rodzinach chrześcijańskich, wychowanie młodych kobiet, młodych żon, później młodych matek, nie spowodowało właśnie takiego gdzieś odłożenia tej sfery seksualnej jako sfery wstydliwej, gdzieś na półkę. Po zrodzeniu dwójki, trójki dzieci żona nie chce rozmawiać o tym, nie chce współżyć, gdzieś odkłada rękawice na kołk, jakby powiedzieli sportowcy. I jak to pokonać, jak o tym rozmawiać, jak dotknąć tą sferę, która jest no, naprawdę gdzieś tam delikatną i w wychowaniu domowym, no tak to zostało ustawione. Na szczęście mówię tego ze swojego doświadczenia, tylko z doświadczenia też bycia z takimi osobami, także młodymi, bo czasami dajemy świadectwo na różnych tak zwanych kursach przedmałżeńskich jako małżonkowie z domowego kościoła i takie mamy obserwacje i takie mam pytania. Czyli reasumując, to pierwsze, czy ma to znaczenie w tym życiu seksualnym, że ta emancypacja, wyemancypowanie się kobiety, bizneswoman, wykształcone kobiety, czy one tutaj nie dominują i to nie mężczyźni zaczynają się obawiać o swoją rolę? No i drugie, czy właśnie to takie, byśmy powiedzieli, takie wychowanie troszeczkę purytańskie, byśmy powiedzieli, w Stanach Zjednoczonych, czyli takie, że no wiesz, zrodzisz dwoje dzieci i potem po 30, koło 40 już śpicie osobno i schodzicie osobno. Tak się żalą młodzi małżonkowie, że tak to w domu u nich wygląda. Ich rodzice, oni mają 20 kilka, ich rodzice 50-letni od 10 lat mają swoje łóżka, swoje pokoje i jak teraz to pokonać i tutaj no jak rozmawiać, jak przekonywać, że ta sfera jest ważna. Szczęść Boże, pozdrawiam.
Szczęść Boże, panie Robercie.
No tak, jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, to mogę potwierdzić, że rzeczywiście te wszystkie ruchy i emancypacja i te wszystkie takie jakieś agresywne zachowania kobiet, one się nasilają bardzo mocno. Często jest to związane właśnie z tym, że osiąga niezależność finansową i wtedy podnosi głowę. To się zdarza bardzo często. Znaczy zaczyna, koleżanki jej podpowiadają, zwykle są doradcy w okolicy. Summa summarum, jak 30 lat temu zaczynałem, 30 pary zaczynałem pomagać małżeństwom, wówczas zdrady kobiet były prawie niespotykane. Dzisiaj kobiety gonią mężczyzn w tej dziedzinie, prawda? Wtedy również kobiety nie występowały o rozwód. Dzisiaj dogoniły już chyba mężczyzn w inicjowaniu rozwodu, prawda? Są podbuntowane. Ja nie mówię, że wiele kobiet nie ma powodu do tego, by nie akceptować zachowań męża, ale zostały tak, jakby bym powiedział, podbuntowane właśnie. I dzisiaj coraz więcej kobiet w wyrachowany sposób rozwodzi się, żąda wysokich alimentów, a czasami wręcz zamieszkuje z kochankiem i żyje na koszt męża, z którego powodu, z którego winy rozpadło się małżeństwo, bo to się udało udowodnić. Czasem przy pomocy fałszywych świadków coś się złego stało. Role, które przeznaczone zostały przez Pana Boga, nam się pomieszały i na pewno obie strony mają w tym udział, tak? Mężczyźni nie byli dostatecznie opiekuńczy, dostatecznie dający poczucie bezpieczeństwa, kobiety trochę podbuntowane, no, popsowało się. Natomiast jeżeli chodzi o drugą sprawę, to niechęć do współżycia, ja myślę, że to mniej wynika z wychowania, jak pan sugerował, takiego tam purytańskiego, czy nawet pruderyjnego wręcz, że to jest złe i brzydkie, trzeba tylko dzieci począć i urodzić, a resztę to już niepotrzebne. Myślę, że to ta niechęć kobiet do współżycia robi się wtórna przez to, że to współżycie małżeńskie nie układa się dobrze. Dwie rzeczy tutaj wpływają na niezadowolenie kobiet. Pierwsze, wygórowane oczekiwania, które niestety świat nieraz naprawdę absurdalne podpowiada i wówczas kobieta jest niezadowolona zawsze, bo nie może stać się to, czego oczekuje. Ale druga jednak, słaba rzeczywistość. Mężczyźni nie potrafią zadbać o całą kobietę, koncentrują się tylko na doznaniach, bo świat im to mówi, że tylko trzeba wystymulować reakcję ciała, prawda? Także ten drugi problem bardziej, wydaje mi się, wynika z tego, że nie ma radości z tego współżycia, nie jest to spotkanie bliskich osób, tylko jakieś wymuszone działania, które dla nich stają się nieatrakcyjne dla kobiet. I dlatego się wycofują z tego.
Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Dzień dobry, dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy?
Maciej Iwona Jabłońska z tej strony.
Witamy serdecznie. I słuchamy.
Chcieliśmy poruszyć temat tego, jak z naszej perspektywy być dobrym mężem w sypialni, albo jak z naszej perspektywy i doświadczenia powinno wyglądać to życie małżeńskie na tym ołtarzu, którym jest łoże małżeńskie. Taką podstawą to przede wszystkim jest ta bezinteresowność w podejściu do siebie, tak? Czyli że te potrzeby współmałżonka powinny górować nad naszymi własnymi potrzebami. Tak naprawdę Pan Bóg dał nam dwoje uszu i dwoje oczu, a tylko jeden język, po to, żebyśmy bardziej się wpatrywali i wsłuchiwali się w potrzeby, również te seksualne naszego współmałżonka, niż opowiadali bez przerwy o swoich oczekiwaniach.
Ja jeszcze mogę z perspektywy kobiety, żony dodać jakby taką rzecz, że na przykład o grze wstępnej, że gra wstępna, jeśli chodzi o kobietę, to nie rozpoczyna się tuż przed współżyciem. To jest jakby cała emocjonalność kobiety, cała relacja z mężczyzną, bliskość, przyjaźń. Jakby my jakby tą sferę emocjonalną mamy bardziej rozbudowaną i czułą i myślę, że jakby cała seksualność nie sprowadza się tylko do tej sfery intymnej, ale do relacji przede wszystkim małżeńskiej. I tak jak mój mąż wspomniał o tych trzech ołtarzach, to my kiedyś dostaliśmy w kościele taką katechezę o tym, że właśnie są takie trzy ołtarze w małżeństwie. Ołtarz eucharystyczny, ołtarz jako stół, takie wspólne posiłki, tak, jakby w miarę możliwości, na przykład jeden posiłek dziennie, a także ołtarz, jakim jest łoże małżeńskie. Jeżeli któryś z nich kuleje, czy któregoś z nich zabraknie w pewnym momencie, to relacja w jakiś sposób się rozjeżdża. I to jest też nasze doświadczenie, że kiedy, nie wiem, no mieliśmy jakiś taki okres, gdzie to łoże małżeńskie, powiedzmy, nie funkcjonowało przez jakiś krótki czas, to też czuliśmy, że ta nasza bliskość, intymność gdzieś jakby są braki na tym polu i jakby to wszystko jest ważne i to wszystko się uzupełnia, więc jest to bardzo ważna sfera w życiu małżeńskim, która często jest tematem tabu albo w jakiś sposób się ją demonizuje i myślę, że jakby należy o nią bardzo dbać.
Tak naprawdę no, na tej tylko i wyłącznie na szczęśliwej, udanej sferze erotycznej, seksualnej małżeństwa się nie zbuduje, natomiast bardzo trudno albo wręcz niemożliwe jest również zbudować szczęśliwe małżeństwo bez tej sfery, tak? Także to jest dość często w kościele taki temat tabu, tak? Ale no, Pan Bóg dał seks. To też trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć, że seks jest dobry. Seks pochodzi od Pana Boga i seks w małżeństwie jest czymś pięknym, tak. Dokładnie tak. Seks w małżeństwie jest czymś pięknym, czymś bardzo dobrym.
Tak, dziękujemy bardzo. Macie Państwo rację. W kościele mało, ale trudno, żebyśmy o takich rzeczach, o których teraz tutaj rozmawiamy na antenie, żeby ksiądz mówił zambony, prawda? I dlatego dobrze, że jest Radio Maryja, całe szczęście, i że są tego rodzaju audycje, gdzie możemy sobie o tym porozmawiać. Bardzo dziękuję Iwono i Macieju za Państwa głos. Jacek?
Jest tylko słówko, bo tak bardzo ładne to było przeciwstawienie, że ani się nie zbuduje na samym na samej intymności, ani bez intymności się nie zbuduje. Może tylko, że padło takie zdanie, że szczęśliwa sfera erotyczna nie będzie szczęśliwej sfery erotycznej, jeżeli nie będzie głębokiej więzi w codzienności. Może być tylko jakoś tam funkcjonująca cieleśnie, doznaniowo, ale to nie jest szczęście, bo szczęście leży w wymiarze głębszym. Właśnie potrzebne jest do szczęścia więź duchowa i spójrzcie, bez tej więzi jest właściwie fałszem, jest dysonansem, prawda? I tak naprawdę niczego nie daje, poza chwilową przyjemnością.
Tak, dziękujemy bardzo. Z Panem Bogiem. Chwila muzyki. Radio Maryja 23.01. O tej porze w audycji dla małżonków i rodziców podajmy informacje. Najpierw rekolekcje spotkania małżeńskie, weekendowe, krótkie, bardzo dużo dające małżonkom. Jeszcze ten najbliższy weekend, 22-24 lutego, Ośrodek Gnieźnieński Legnicki organizuje, jeszcze mają wolne miejsca. Ośrodek Gnieźnieński przyjmuje zgłoszenia pod numerem telefonu 513-806-120. Powtarzam, 513-806-120. Ośrodek Legnicki, państwo ożelscy, przyjmują zgłoszenia 691-832-539. Powtarzam, 691-832-539. W kolejny weekend, 1-3 marca, Ośrodek Wrocławski, państwo Ściegienkowie, przyjmują zgłoszenia, telefon 509-322-012. Powtarzam, 509-322-012. Zapraszam na kolejną audycję dla małżonków i rodziców za tydzień, 26 lutego. Nasi goście, Jego Ekscelencja ksiądz biskup Jan Piotrowski, ordynarz w diecezji kieleckiej, i Krystyna Zając, promotor kultu świętej Joanny Berety Molla. Temat: dziecko to skarb i kochanie. 5 marca temat: jak skutecznie realizować postanowienia. Ojciec Romuald Krzuk, duszpasterz ruchu szęstackiego, diecezji warszawsko-praskiej, państwo Anna i Tomasz. 12 marca cnoty kardynalne w wychowaniu. Siostra Urszula Kusek, autorka książek o tematyce religijnej i wychowawczej, prowadzi spotkania dla młodzieży i rodziców. Jeszcze informacja tutaj... 23 lutego, w najbliższą sobotę, będzie sesja na Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Temat sesji: Młodzi, Trzeźwi i Wolni. To będzie takie sympozjum naukowe w ramach wiosennej sesji Apostolstwa Trzeźwości w Toruniu, w WSK SIM. Także można się zgłaszać. Udział jest bezpłatny. W sobota 23 lutego od godziny 10 do 15. Szereg ciekawych wykładów trudno w tej chwili przytaczać. Także prosimy do nas telefonować do studia. Mamy 23.04. Jeszcze 26 minut odbieramy telefony. Więcej o spotkaniach małżeńskich można przeczytać na stronie www.spotkaniamaldzenskie.pl. Również na Facebooku przyjmujemy, patrzymy, co kto napisał. Na przykład Szczęść Boże, czy mąż w średnim wieku, 45 lat, może stosować środki na potencję, aby móc dłużej, częściej kochać się z żoną?
To znaczy, kochać się żoną może każdy od dnia ślubu do końca.
Powinien.
Kochać w rozumieniu prawdziwym, tak? Rzeczywiście w slangu takim potocznym się mówi na współżycie kochanie się. Myślę, że to nie jest dobry pomysł, bo świat próbuje nam zrobić pewien automat, że jak para współżyje, to znaczy, że oni się kochają, a przecież bardzo często współżycie jest gigantyczną krzywdą. No? Także to taka uwaga językowa, ale naprawdę świat zaczyna mówić takim językiem, że za chwilę przeczytamy w gazecie, że gwałciciel kochał się z ofiarą w krzakach, a potem ją zamordował, prawda? Nie wolno się na to zgadzać. Ale jeżeli chodzi o bliskość małżeńską, oczywiście jest uprawnione wspieranie zdrowia w różnych dziedzinach i przy różnych kłopotach, czy ze wzwodem, czy jakichś innych, rzecz jasna można stosować lekarstwa, z tym, że znowu właśnie nie dla zabawy, tak? Dla współżycia małżeńskiego, jeżeli jest ograniczenie jakieś, a są środki farmakologiczne, które mogą to ograniczenie znieść, to oczywiście można z tych środków korzystać, prawda? No chyba, żeby to były środki, które jakoś tam niszczące życie na przykład, to wtedy nie, prawda? Jeżeli byłby to, mówię teoretycznie, to byłby jednocześnie środek poronny, no to wtedy nie, no bo możemy niszczyć poczęte dziecko, prawda? Ale generalnie lekarstwa przecież nigdy Kościół nie zabraniał stosować lekarstw, prawda? Nawet, żeby tutaj w tą tematykę wejść, nawet wyraźnie czytamy, że można nawet stosować leki obezpłodniające, jeżeli lek powoduje obezpłodnienie, a nie celem jest obezpłodnienie, to można oczywiście współżyć w czasie używania takiego leku, wiedząc, że dziecko się nie pocznie. Także no, to chyba tyle.
Mamy kolejny telefon, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Barbara z tej strony.
Witam Panią Barbarę.
Chciałam powiedzieć, pozdrawiam wszystkich w studio. Chciałam właśnie powiedzieć, że znam małżeństwo, zaprzyjaźnione z nami tutaj. Są już chyba, nie wiem, 20 lat chyba po ślubie. Było wszystko na początku dobrze, a później, nie wiem, coś ten mojej koleżanki mąż, nie wiem, stał się jakiś agresywny. W ogóle nie szanuje ją. Ona przychodzi tu do mnie, płacze i też mówi, nie wie, co ma robić. No bo chciałaby dla niego wszystko to, co myśli, no ale jak panuje agresja, on ją wyzywa. I co ona ma robić? Co ja mogę jej doradzić?
Tak.
No tutaj są, oczywiście nic nie wiemy o tej sytuacji, prawda? Agresja dzisiaj się pojawia bardzo często, różna, również ta seksualna. I podłoże jest różne, między innymi to, co czytamy, co oglądamy, jakieś tam filmy brutalne i tak dalej, to wszystko się przekłada na życie codzienne, to nie jest bez znaczenia. Ale ja zawsze mówię, że pierwszy krok przy reperowaniu jakichkolwiek problemów małżeńskich, spotykam się głównie z ludźmi wierzącymi w poradni katolickiej, to mówię, to jest nawrócenie. Zacznijcie od spowiedzi. Oczywiście wiele może pomóc dobra rozmowa, ale na pewno czasem jest tak, że jedna strona się odwróciła od Pana Boga. No i wtedy druga co? No jest zobowiązana do jakiejś gorliwej modlitwy. Wtedy czasem podpadam takie armaty modlitewne typu nowenna pompejańska czy inne nowenny. Jest ich przecież sporo różnych.
i w zasadzie jako małżonkowie sakramentalnym małżeństwie jesteśmy zobowiązani do troski o współmałżonka do końca życia. Natomiast nie musimy się, nie wolno nam się zgadzać na zachowania agresywne, zachowania, które zagrażają, nie wiem, zdrowiu, życiu żony i dzieci. I wtedy czasem nawet w jakichś sytuacjach dramatycznych nawet trzeba wystąpić o separację. Ale no oczywiście nie znam tamtej sytuacji, nikomu z rozpędu tak, nikomu w życiu nie doradzałem rozwodu, ale kilka razy mówiłem, gdy sytuacja doszła do naprawdę takich dramatycznych rozmiarów, mówiłem o separacji i o leczeniu, normalnym leczeniu właśnie agresji. Tak mi się w tej chwili to skojarzyło z tym przypadkiem. Nie wiem, jakiego rodzaju agresja tam jest i tak dalej, natomiast na pewno może taką doraźną pomocą, prostą, bo zawsze jakieś podłoże, z czegoś ten, na coś ten może się tam wkurza, prawda? Być może ona nieświadomie go czymś rozdrażnia, prawda? Nie licząc się z jego mądrością, odsuwając go od łoża. To są takie typowe tereny, które rozdrażniają mężczyzn w małżeństwie. Jak żona traktuje męża jak głupka i odsuwa go od łoża, no to on po prostu nie może być tam szczęśliwy w tym związku. I czasem to się przy mniej dojrzałych ludziach objawia agresją, prawda? Trzeba by dokładniej rozpoznać. Czasem rozmowa z zaprzyjaźnionym kapłanem, starszym, takim mądrościowcem, który mógłby być ojcem, łagodzi takie sytuacje.
Przepraszam Państwa, w ogłoszeniach podałem na temat sesji w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w tą najbliższą sobotę. Młodzi Trzeźwi i Wolni. Będzie taka sesja, ale w kolejnym tygodniu. Natomiast teraz w sobotę, 23 lutego, pojednanie w małżeństwie i rodzinie, gdzie będzie mowa również o mediacjach pojednawczych w rodzinie, bo takowe studia podyplomowe zostają w tej chwili uruchomione na WSK SIM. Także od godziny 10 do godziny 15 sesja pojednanie w małżeństwie i rodzinie w WSK SIM będzie, ta sesja miała miejsce. Także przepraszam za pomyłkę, bo to nie dotarło do mnie, ale nie w komplecie. Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja jestem bardzo zadowolona w ogóle, że taka audycja się odbywa w Radiu Maryja.
Możemy znać imię?
Ania.
Witamy Panią Annę.
I tutaj mam takie przemyślenie, że właśnie ten mężczyzna i to, co on robi, że to jest takie bardzo ważne. I też bym powiedziała, że tutaj zarówno w tej relacji z żoną, w tej sferze intymnej, jak i w ogóle w całym życiu małżeńskim, jak i właśnie w relacjach z dziećmi, że tak naprawdę to branie tej odpowiedzialności za tą rodzinę, to jest bardzo ważne. I ja dostrzegam taki problem w wielu małżeństwach, które znam, że ten mężczyzna gdzieś ucieka od tej odpowiedzialności i że ta kobieta tak naprawdę staje się tą głową rodziny, chociaż ona tak naprawdę wcale tego nie chce, że chciałaby znaleźć to oparcie w mężu, chciałaby gdzieś tam móc być tak naprawdę kobietą i nie przejmować tych też męskich pewnych, powiedzmy, nie wiem, obowiązków, ale że to czasem jest właśnie niemożliwe. I chciałam się tak zapytać może o poradę do takiego małżeństwa, które akurat znam i oni są już ponad 30 lat po ślubie, mają dorosłe dzieci i tak naprawdę tam nie za dobrze się dzieje w tym małżeństwie, bo mąż jest taki już zobojętniały. No i po prostu ta żona właśnie, musząc po prostu mierząc się z tym życiem, z tymi obowiązkami, z tym, że wszystko jest tak naprawdę gdzieś na jej głowie, no znalazła po prostu kogoś gdzieś poza małżeństwem, z którym układa sobie też taką pewną relację, no nie jest to relacja uczciwa, prawda, więc no jest taki problem, tylko że ten mąż właśnie tak jakby zdaje się tego nie widzieć i wszyscy dookoła gdzieś mam wrażenie, że wiedzą, że coś się złego dzieje i to nawet da się tak wyczuć u nich, bo po prostu już bardzo ten kryzys, powiedzmy, że już jest taki w zaawansowanym stopniu u nich. No ale on tak jakby nie jest zainteresowany tym wcale, żeby spojrzeć, jak wygląda jego małżeństwo, jego rodzina, co się dzieje, żeby tak naprawdę nawet zainteresować się tą żoną, gdzie ona wychodzi. No i właśnie tak naprawdę co mogłoby, nie wiem, stać się, żeby oni mogli to gdzieś tam przepracować, naprawić to małżeństwo. Oni są obydwoje wierzący. No i to jest takie właśnie, takie pytanie mam.
Dziękujemy pani Anno.
Dobrze, że pani powiedziała, oboje są wierzący. To po pierwsze można ich, przepraszam, wysłać na najbliższy weekend małżeński. Wiele można sobie powiedzieć. Właśnie te spotkania małżeńskie, rekolekcje dwudniowe. Jeżeli są dorośli, znaczy mają dorosłe dzieci, nie mają zobowiązań takich opiekuńczych, no to mogą sobie sami pojechać na dwa dni. Ja w takich sytuacjach podpowiadam wspólne przyjemności. Przy czym dobrze by było, żeby ta przyjemność tak zadziałała dobrze na uczucia żony i żeby dostarczyła mężczyźnie nowego materiału do przemyśleń, do zmiany życia ewentualnie, nowej bazy danych, ja to nazywam. I na przykład taką przyjemnością wspólną mogło być obejrzenie filmu Ognioodporny. Drugi tytuł tego samego filmu jest Próba ogniowa, to jest amerykański Fireproof przetłumaczony na dwa sposoby na język polski. Jest to film, który pokazuje właśnie takie rozminięcie się małżonków i pokazuje również to, że nie potrzeba wcale złej woli, żeśmy się rozjechali, że on o czymś innym ma, że ona o czymś innym, jej czegoś innego brakuje, jemu czego innego, nie bardzo siebie rozumiem. Tak, obejrzenie wspólnie takiego filmu może poruszyć i uczucia, i pobudzić do refleksji, że w zasadzie to przecież my musimy troszkę siebie przekroczyć, żeby móc budować prawdziwą więź z tą drugą osobą, która jest jednak tak bardzo inna, prawda? Na pewno jakby im pani podpowiedziała, żeby zaczęli od spowiedzi, to już by było dużo. No bo pani mówi, są wierzący. No to jeżeli pójdą do spowiedzi, to jeżeli to będzie uczciwa spowiedź, no to te jakieś relacje z jakimś panem na boku, no muszą, jakaś refleksja przynajmniej na ten temat musi się odbyć, prawda? A z drugiej strony, no ten mężczyzna też, no być może to lata sprawiły, że doszły takie obojętności, to ja też obserwuję w wielu małżeństwach. Ale można to pobudzić, powracając do wspólnych przyjemności. I mówię, to jest najprostsza forma naprawiania małżeństwa. Czasem mówię tak już nie do końca żartobliwie. No to się zabawcie na tydzień zakochanych. Kto będzie lepiej udawał? Jak zobaczą, że mogą się do siebie ładnie odnosić, że mogą być dla siebie mili, że mogą jakieś coś wykrzesać z siebie, to może im się zachcieć od nowa troszczyć o relacje.
Pani Karolina na Facebooku pisze, czy osoba, która była uzależniona od pornografii, może kiedyś być szczęśliwa w związku małżeńskim i kochać prawdziwie swojego małżonka?
Oczywiście, że tak. Może i powinna, ma się od tego uwolnić, tylko tak jak jest niepijący alkoholik, tak człowiek wyzwolony z pornografii ma, pozostaje w jego pamięci, pozostają te obrazy, które widział i musi bardzo walczyć o to, żeby nie marzyć o odgrywaniu scen z tamtych, żeby nie marzyć o takim rodzaju seksualności, bo ona jest odczłowieczona, ona jest nieprawdziwa, fałszywa, zła i człowiek na szczęście może w swoim postępowaniu, może panować nad postępowaniem. Wobec tego, powiedzmy, że mąż posługiwał się pornografią, to żona może w niczym nie odczuć tego, że on ma takie doświadczenie, ale jego to będzie dużo więcej kosztowało niż tego, który żył w czystości do ślubu, prawda? Ale oczywiście, że może kochać, natomiast warunek jednak jest, żeby się całkowicie wyleczył. I nie próbował doświadczeń z pornografii przenosić na małżeństwo, czyli bardzo wycofać się ze swojej własnej inicjatywy i bardziej dać pokierować sobą żonie.
Ojciec?
I koniecznie musimy na nowo dzisiaj uwierzyć w możliwość nawrócenia. Niektórym wydaje się, że jak już raz uwikłali się w jakieś sprawy grzeszne, to już z tego nie powstaną nieprawda. Chcieliby uwierzyć na nowo w Boże miłosierdzie, które zawsze jest większe od największych naszych uwikłań grzechowych. Co jest ważne? Ważne, żebyśmy nigdy nie obniżyli poprzeczki naszego życia. Żebyśmy mieli odwagę mierzyć w te wartości, które Ewangelia przyniosła. Proszę zauważyć dzisiaj, kiedy świat jest tak bardzo rozorytyzowany, tysiące ludzi młodych włącza się w ruch czystych serc. Nowa wspólnota powstaje nawet w tym czasie w Toruniu. Nie jest prawdą pewien stereotyp, który czasami my sami powtarzamy, że dzisiaj czystość jest już czymś, co jest nie do zaakceptowania przez ludzi młodych. Nieprawda. Jest ogromnie dużo młodych ludzi ceniących czystość. To prawda, niech tacy potknięcia się zdarzają, ale po to jest spowiedź. I myślę, że w sytuacjach wychodzenia, także z uzależnienia z pornografii, Ogromne znaczenie ma spowiedź i to spowiedź regularna, wytrwała i regularna.
Podajmy u stałego spowiednika jest ważna moim zdaniem.
Jeśli tylko jest możliwe, jest bardzo pożądana, ale jeśli nie jest możliwe, to nawet u spowiedników różnych. Spowiedź ma ogromną wartość, nie tylko taką terapeutyczną, ale przede wszystkim jest to działanie łaski.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pani Janu z Łodzi.
Witam,
ja chciałem na jedną rzecz zwrócić uwagę, bo pan doktor powiedział, co jest mniej więcej przyczyną naszych problemów. Ja to kiedyś nazywałem duchem bohemy. To jest duch, który niszczy całkowicie więzi i on objawia się w tym, że jest bezceremonialny. No i daje upust wszelkim takim subiektywnym skłonnościom, szczególnie w łóżku. Ja uważam, że, bo jak zwróciłem uwagę swojej żonie, że jest nienaturalna, i jest to jak gdyby dla mnie niemiłe, prawda? Bo mam prawo. I często bywa tak, że jednak ta druga osoba, czy to jest mąż, czy żona, nie posłucha. I to jest już właściwie początek zabijania miłości. Bo my w tym momencie tracimy tą sakralną atmosferę. A ponieważ on się wkrada różnymi sposobami, więc to jest naprawdę ciężka walka. I ja się nie dziwię w ogóle, że tyle jest rozwodów. Bo ten duch, o którym powiedziałem, to on naprawdę jest wszędzie i on niszczy taką miłość, o której tak pięknie tutaj pan doktor mówił, bo to jest naprawdę piękne. No ale niestety jest jak jest. I jeszcze drugim niebezpieczeństwem też jest, tutaj nie jest taki telefon, ale niepotrzebnie jesteśmy skrępowani konwencjami. My musimy wiedzieć, żeby w drugą stronę z kolei nie przechylić tego złego, powiedzmy, stosunku wzajemnego. Musimy robić wszystko, co jest miłe Bogu i wtedy mamy szczęście. I to jest najpiękniejsze, co może nas spotkać w życiu. Także dziękuję za tę audycję i Bóg zapłać. Szczęść Boże.
Dziękujemy panie Januszu.
To ja pozwolę sobie dopowiedzieć coś na kanwie tego, co pan powiedział, bo mówi się często i ja też o tym często mówię, że mężczyzna, który ma wypaczone patrzenie na seksualność, no się jest pustoszenie nawet bez własnej jakiejś wiedzy, tak? Chociażby realizuje te scenariusze z filmu już tak sztampowo. Ale ja coraz częściej spotykam się z tym, że kobiety mają wykoślawione patrzenie na płciowość. Czyli ta, która w sobie czuje wszystko, a w szczególności źródła lęku, jest tak nafaszerowana ze świata różnymi wyobrażeniami, że same są inicjatorkami zachowań, no, nazywając po imieniu, wynaturzonych, prawda? I te oczekiwania kobiet w dziedzinie seksualnej są też coraz częściej ponadnaturalne, nie wynikają z jej odczytania siebie, jak ona marzy bardziej o intymności, marzy niż o nie wiadomo jakich doznaniach, to dzisiaj też więcej kobiet żarłocznie marzy właśnie o doznaniach nafaszerowane tymi treściami przez świat, które nieubłaganie atakują wszystkich od najmłodszych dzieci do starców niemalże, prawda? Także tym osobą, która jest zdolna do tego, by ochronić przed wprowadzeniem jakiejś patologii czy jakichś nieprawidłowych zachowań w sferze intymnej, jest kobieta, która ma dostęp do siebie samej, a nie kobieta, która została już też, no, czasem nawet zdemoralizowana przez świat, w którym żyjemy. Wtedy jest dramat w małżeństwie, bo nie ma kto upilnować, żeby ta sfera była właśnie tak, jak pan tutaj powiedział, miła Panu Bogu. On to się powinno odbywać tak, jak Pan Bóg to wszystko wymyślił. A my dzisiaj nakładamy taką nakładkę kulturową, że już wielu ludzi się gubi, nie wie, o co w tym wszystkim chodzi i myśli, że chodzi tylko o to, co mówi świat, czyli tylko o doznania, maksymalne doznania, bez żadnej prawdziwej, głębokiej więzi, bez miłości, bez płodności przy okazji. Więc to jest kompletnie wykoślawione patrzenie na seksualność. I niestety coraz częściej kobiety też już tak patrzą, zbałamucone przez świat.
Pani Kalia pisze, najlepiej nie zaczynać od grzechu, ale od rekolekcji dla narzeczonych i to nie jednorazowych. No pewnie.
Oczywiście tu było wspomniane o czystości. Ja mam to szczęście, że od wielu lat
co roku jeżdżę, no z jednym rokiem, kiedy byliśmy na spotkaniu w Sydney, ale tak to z papieżem Benedyktem, ale tak to od wielu, wielu lat co roku jesteśmy na rekolekcjach Ruchu Czystych Serc, miłujcie się. Bardzo dużo tam siebie dajemy wspólnie z żoną, dużo spotkań, dużo rozmów indywidualnych i tak dalej, ale tak naprawdę my otrzymujemy. My widzimy środowisko młodych ludzi, często ze złymi doświadczeniami z przeszłości, które marzą o czystości. I to nie jest prawda, że dzisiaj nie można marzyć o czystości, że czystość nie ma wartości. Ma, tylko że te główne media ośmieszają, wyszydzają czystość. Kiedyś po napisaniu artykułu do Miłujcie się, redakcja dostała list, co ten Pulikowski za bzdury pisze o czystości. Przecież ja bym, mężczyzna, ojciec pisze, ja bym nigdy w życiu nie zgodził się na to, że moja córka wyszła za mąż za faceta, z którym się nie przespała. On myślę, że pisał szczerze, prawda? Ale jak daleko musiał zostać oszukany, żeby takie zdanie napisać.
Ojciec chciał, tak? Mam jeszcze telefon.
Tak, może jeszcze jedno zdarzenie przywołam, które sam przeżyłem bardzo mocno ileś tam lat temu. Kiedyś przyszli młodzi ludzie i poprosili, proszę ojca, czy moglibyśmy złożyć przyrzeczenie czystości. Byłem tym zdumiony, myślę, jak to zrobić, bo to pierwszy raz się to wydarzyło. I pytam ich, dlaczego, o co chodzi. Otóż powiedzieli tak, chcemy dotrwać w czystości do ślubu, ale jesteśmy kuszeni. I dlatego przyszliśmy prosić, żebyśmy tutaj wobec kapłana złożyli takie przyrzeczenie, które będzie nas umacniać i pozwoli nam właśnie odwołać się do tego momentu i wytrwać. Potem, kiedy doszło do ślubu, sami przyszli podziękować za coś, co...
Ja czasem mówię, nawet nie złożenie uroczystej obietnicy, tylko nawet deklaracja chłopaka. Dowodem na to, że jest, ja ciebie kocham, jest to, że nie sięgnę po twoje ciało, że nie będę dążył do zbliżeń, prawda? I jemu jest łatwiej. On taką deklarację złożył, to jemu jest dużo łatwiej w tym wytrwać. Prawda? Mhm.
Ale mamy telefon, bardzo króciutki, bo już czas nam się kończy. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, Darek z Warszawy.
Szczęść Boże, panie Darek.
Tak trochę pan doktor Jacek Pulikowski odpowiedział już na wiele, od ostatniej wypowiedzi pewnie to wszystko powiedział, co ja chciałem powiedzieć generalnie rzecz biorąc. Więc powiem tylko tyle, że ja nie mogę się tak do końca zgodzić z takim twierdzeniem i tutaj w tej rozmowie też można powiedzieć, że taki aspekt się przewija, że mężczyzna, że mężczyzna, że mężczyzna i cały czas mężczyzna musi coś tam zrobić. Tak jak powiedziałem, jestem w Warszawie i mam takie doświadczenia, że praktycznie rzecz biorąc ja spotykam się z sytuacjami, gdzie kobiety są po prostu tak nachalne i tak nieludzkie, niekobiece w swoich poczynaniach, jeśli chodzi o seksualność, że praktycznie rzecz biorąc, no myślę, że ta sytuacja w dzisiejszych czasach rozkłada się bardzo porówno na obie bucie. I ten duch seksualny, taki, znaczy w tym złym kontekście, naprawdę jest przeogromny w dzisiejszych czasach. I mógłbym też o tym opowiadać ze swojej jakiejś tam praktyki, ale jak krótko mam być telefon, to nie będę opowiadał. Tylko chciałem powiedzieć jeszcze o jednym trójkącie, który jest chyba legalny w małżeństwie.
Tak.
I to jest właśnie trójkąt mąż, żona i Pan Bóg.
Tak.
I to jest taki trójkąt, gdzie tak naprawdę te więzi między Bogiem, to zresztą tu było ładnie powiedziane o tych trzech ołtarzach, natomiast ja sobie jeszcze myślę tak, że mąż, żona i Pan Bóg, którzy się ze sobą łączą w tym misterium małżeństwa, jeżeli pojawiają się dzieci, to one nie są już tak do końca złączone, może trochę będzie brzmiało dziwnie, ale nie są złączone w tym misterium, ale one są w polu tego trójkąta, prawda? Jeżeli mąż i żona nie wkładają tych dzieci w obwód tego trójkąta, mówiąc tak geometrycznie, a tylko te dzieci jak gdyby cały czas są w środku tego pola, to myślę, że to jest też zdrowe dla małżeństwa. Jeżeli małżonkowie z czasem zbliżają się do tego górnego wierzchołka, którym jest Pan Bóg, i rodzą te dzieci tak naprawdę później, które się wydostają z tego pola i tworzą swoje już małżeństwa, swoje życie budują, to myślę, że to jest bardzo fajna i zdrowa sytuacja. Ale ja powiem szczerze, ja oprócz niektórych ludzi w parafii nie znam takich ludzi w świecie. Ja jestem jako człowiek żyjący w dużym mieście bombardowany notorycznie, non-stop i w kółko i cały czas sytuacjami pod tytułem właśnie to, co doktor Polikowski mówił, że no jak to? Małżeństwo bez wcześniejszego współżycia, no to ty chory jesteś. Albo, a wiesz, zbać sobie zrób z kogo Bogi, i tak dalej. To jest standard. To nie jest w tym momencie nic złego w tym świecie, ponieważ to jest standard. Jeżeli coś jest standardem, prawda, no to nikt tego nie będzie traktował jako zło. Dlatego to jest tragiczne w ogóle, co się teraz dzieje. To jest tragiczne i to, że jest tyle rozwodów, to myślę, że jest również związane z tym, że ludzie po prostu są zupełnie niedojrzali
dzyń, do podchodzenia. Dzyń. Czas nam się kończy. Aha. Panie Darku, za minutę musimy kończyć audycję. Okay. Przepraszam dobra, bardzo. Ma pan rację.
Króciuteńko. To, że kobiety stają się agresywne, nachalne, prowokujące, to ja wiem. Ale to też zadanie dla mężczyzny, żeby nawet taką kobietę, że tak powiem, wyciszyć, skanalizować, a nie skorzystać z okazji, że ona mu się, przepraszam, pcha do łóżka, prawda? Pewnie pole obserwacji pana Darka jest trochę inne, bo to jest Warszawa, w której jest dużo nagromadzonego zła. No, ja się wyprowadziłem z dużego miasta, nie tak dużego jak miasta, jak Warszawa, bo z Poznania na wieś jestem bardzo z tego powodu szczęśliwy. Może czas pomyśleć o wyprowadzaniu siebie i rodziny i swoich dzieci na tereny, a chociażby południowa Polska, gdzie jeszcze Pan Bóg się liczy i nie ma tych najgorszych zwyczajów jako oczywistość i normalność, tak? Bo najtragiczniejsze jest to, że zło zaczyna być nazywane normalnością, a dobra się musimy wstydzić. Nie wolno się na to zgodzić w swoim osobistym życiu, ale również protestować w otoczeniu na tyle, na ile potrafimy.
Tak, na wszystko nie odpowiemy, co tutaj jest wypisane, ale Piotr pisze, bardzo często sakrament małżeństwa potrafi egzorcyzmować nauk nieczystości wraz z chęcią pracy nad sobą.
Tak, ja też mam takie doświadczenie, że pięknie może wracać do czystości osoba, która ma w perspektywie małżeństwo i w darze dla małżonka ma dodatkowe motywacje, a dodatkowo wsparte sakramentami, no to rzeczywiście da. Ja znam wiele cudów uzdrowienia z nałogów, ale wszystkie związane były z głębokim nawróceniem i z mocnym związaniem z łaskami sakramentalnymi.
I niech telewizja i seriale nie dają nam instrukcji życia, tylko szukajmy instrukcji życia u stwórcy tego życia, u twórcy małżeństwa, u Pana Boga w Piśmie Świętym. Dziękuję naszym gościom, ojcu Wojciechowi Zagrodzkiemu. Serdecznie Bóg zapłać, ojcze.
Bóg zapłać.
Panu doktorowi Jackowi Pulikowskiemu dziękuję.
I ja dziękuję, Bóg zapłać.
Dziękuję również jego żonie Jadze, która przecież przyczyniła się do tego, że Jacek jest tak, jaki jest, bo przecież oni są jednością cały czas.
Nic byśmy bez siebie nie poczęli.
Właśnie. Z Bożą pomocą. Dziękuję pani Joannie za realizację audycji. Do kolejnego wtorku. Żegna się z państwem Lech Polakiewicz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.